energia geotermalna, geotermiczna, prezentowali swoje osiągnięcia w tym zakresie. Może wspomnę, że najstarszym zakładem, w ogóle najstarszą elektrownią geotermalną w Europie, to jest elektrownia we Włoszech, która pracuje ponad 100 lat. W miejscowości Larderlero pan dr Pari przedstawiał sukcesy. Podobnie również pan były burmistrz miasta Knapek, miasta Unterhaching obok Monachium, przedstawiał właśnie zbudowany w tamtym roku zakład geotermalny. Jest to właściwie elektrociepłownia geotermalna, która produkuje 5,6 MW energii elektrycznej. Koszt takiej elektrowni to 36 milionów euro. Więc jeżeli porównamy te koszty, czy elektrowni, elektrowni w Zuldze we Francji, którą mieliśmy okazję również zobaczyć, która kosztowała 20 milionów euro i będzie produkowała 2,5 MW energii elektrycznej, czy podobna elektrownia w Madrycie, to te nasze koszty, nasze przedsięwzięcia, które zamierzaliśmy uruchomić w Polsce, są bardzo skromne pod kątem finansowym.
Pan profesor uczestniczył w tym spotkaniu również. Ma pan możliwość porównania do tego, jak rozwija się energia geotermalna bądź geotermiczna w innych krajach europejskich, podobnie jakie ma możliwości w Polsce?
Może dam przykład, biorąc naszego sąsiada w Niemczech. Niemcy, które mają te zasoby trzykrotnie mniejsze niż Polska, bo ocenia się na poziomie 198 tysięcy petajouli. Przypomnę słuchaczom i widzą, że jedna jednostka petajoula odpowiada mniej więcej energii zawartej w 23 tysiącach ton ropy. Otóż Niemcy zbudowali 8 zakładów geotermalnych. Są to właściwie elektrociepłownie, które produkują równolegle energię elektryczną i cieplną. Obecnie 154 projekty czekają na realizację.
154
projekty. Przy naszych możliwościach, przypomnę również widzom i słuchaczom, bo wielokrotnie tu występowaliśmy, jeszcze z panem świętej pamięci posłem Sokołowskim, my jesteśmy również przygotowani do takiej ilości. Mamy około dla 500 gmin opracowane zasoby geotermalne. W Polsce istnieje 5 zakładów geotermalnych, a możemy ich zbudować bardzo dużo. Właśnie celem tej konferencji była promocja tego rodzaju energii w perspektywie czekającego właściwie nie tylko Europy, ale również świata, kryzysu energetycznego, który według informacji, które tam uzyskaliśmy, i to wynika również z naszych spostrzeżeń, może nastąpić w okolicach za 30-40 lat.
Ale panie profesorze, to co pan mówi jest zgoła odmienne od tego, co mówią członkowie rządu. Ponieważ z ust przedstawicieli władz najwyższych, oczywiście Platformy Obywatelskiej, słyszymy, że energia geotermalna, energia geotermiczna jest nieopłacalna, nieekonomiczna i tak dalej, i tak dalej. Na przykładzie Torunia widać, że zabrania się rozbudowy, nie pozwala się na rozbudowę i inwestycje tego rodzaju form pozyskiwania energii. Z jednej strony, z drugiej strony wokół tych terenów żywo zainteresowani są Francuzi, którzy jakoś wielkie zainteresowanie wykazują tymi terenami. Podobnie jest również i z kopalniami. To jest kolejne bogactwo naturalne Polski, gdzie nie pozwala się nam produkować obecnie, jeżeli do końca tego miesiąca nie wykupimy, nie zostanie sprzedana kopalnia Silesia, będziemy musieli 30 milionów rocznie dopłacać z budżetu kompanii węglowej na koszty redukcji tejże kopalni. Wobec tego, skoro w Europie istnieje taka promocja takiej energii, jak rozumieć to, co się dzieje w Polsce?
Jest to zupełnie jakieś tutaj dla mnie niezrozumiałe działanie rządów poszczególnych. Jak pozwolę sobie pokazać mapę geotermalną Europy. Tutaj widać najwyraźniej, dostaliśmy wszyscy uczestnicy, że Polska właściwie na powierzchni 80% ma zasoby geotermalne. My nie tylko, że mamy zasoby geotermalne...
Pan profesor pozwoli tą mapę, ja przybliżę ją naszym widzom.
Tak, ale mamy również olbrzymie zasoby innych bogactw, o których będę mówił. Uczestnicy konferencji byli bardzo dobrze zorientowani, jakim bogatym państwem, bogatym krajem jest Polska. Ja miałem okazję wytłumaczyć, że my jesteśmy chyba jedynym krajem, który leży tak, którym Bóg Stwórca obdarzył nas szczególnie, bo leżymy na czterech głównych platformach geologicznych. Jest to prekambryjska platforma wschodnia, ten kolor fioletowy. Niebieski kolor to są warescydy. Te platformy są rozdzielone kaledonidami i jeszcze na południu mamy Alpidy. Takie położenie, które nam właśnie Bóg Stwórca podarował.
I co to oznacza dla nas, panie profesorze?
Oznacza, że mamy nie tylko zasoby geotermalne. Jeżeli ojciec jeszcze pokaże tą mapę, którą jest w powiększeniu, pokazuje właśnie bardzo wyraźnie, że cała Polska na powierzchni 80% ma zasoby geotermalne, to znaczy również geotermiczne. Niemcy te obszary mają trzykrotnie mniejsze i rzeczywiście trzykrotnie mniejsze wartości obliczono w Niemczech. Nasze zasoby ocenia się geotermalne na poziomie 625 tysięcy petajouli.
Czyli, panie profesorze, okazuje się, że Niemcy mają trzykrotnie mniej zasobów geotermalnych i geotermicznych niż Polska, a wielokrotnie...
Kilkadziesiąt razy więcej
potrafią to wykorzystać, tak, i rozwijać się. Tak. Wobec tego, dlaczego w Polsce nie można tego rozwinąć, tego typu rodzaju, a to się tylko udaje jednostkowym gminom, gdzie państwo przygotowaliście dla ponad 500 gmin takie projekty?
Odnosimy wrażenie, że kolejny rząd nie wykorzystuje naszych zasobów intelektualnych. Bo gdyby dopuszczono ludzi nauki i praktyki, to już mamy znakomitych uczonych, znakomitych geologów, energetyków, którzy by przedstawili koncepcję prawdziwą, zgodną z prawdą. Polska jest w opinii nie tylko Europejczyków, ale również Amerykanów, gdzie miałem przyjemność przebywać kiedyś w MIT, krajem bardzo bogatym. Jeżeli Amerykanie po prostu przekazywali mi takie informacje, że ich kraj, czyli Stany Zjednoczone, są biednym krajem w porównaniu do Polski, to o czym świadczy? W tej chwili badania satelitarne pozwalają bardzo dokładnie określić ilość bogactw w poszczególnych krajach. Ja tutaj przygotowałem...
Zanim przejdziemy do określenia zasobów przyrodniczych, panie profesorze, jeszcze przypomnijmy, jak wyglądają odnawialne zasoby energetyczne Polski.
W stosunku do pozostałych zasobów jest to 90, prawie 9%. Pozostałe zasoby są też znaczące, ale one są zdecydowanie mniejsze od zasobów geotermalnych, w tym geotermicznych. Natomiast wszystkie zasoby, biomasa, energia słońca, wiatru czy wodna, są w tych krajach sąsiednich wykorzystywane. I my, którzy forujemy energetykę geotermalną, geotermiczną, absolutnie jesteśmy również za rozwojem pozostałych zasobów odnawialnych. Gdyż nie ma potrzeby budować na przykład zakładu geotermalnego w małej miejscowości czy w małym osiedlu, prawda? Tam wtedy można korzystać z tych innych zasobów odnawialnych.
Z badań, które pan profesor prezentuje dzisiaj w naszym studiu, wynika, że energia geotermalna jest pierwsza, jeżeli chodzi o bogactwa naturalne występujące na terenie Polski.
Tak, całoroczne zapotrzebowanie Polski na energię w ogóle ogranicza się do 4200 petajouli. Natomiast same zasoby geotermalne do głębokości 3 km 154 razy są większe od tego zapotrzebowania Polski. Więc o czym to świadczy? Że jesteśmy po prostu potęgą energetyczną. Nie tylko w mojej opinii, ale również kolegów zebranych na tej konferencji moglibyśmy całą Unię Europejską utrzymywać energetycznie.
Moglibyśmy. To jakim środowiskom i komu na tym zależy, aby tak nie było?
Jest to kolejne właśnie pytanie, które pozostawiam chyba widzom i słuchaczom, bo jeżeli wobec tych danych, które tu przytaczam, próbuje się nam wmówić, że panaceą na problemy energetyczne będzie energetyka jądrowa, to Niemcy po raz któryś z kolei wytłumaczyli uczestnikom, że uran na świecie się kończy. I dlatego oni odchodzą od energetyki jądrowej.
To skoro energetyka jądrowa jest takim panaceum, to dlaczego Rosja sprowadza uran aż z Australii?
Tak, dlatego że Rosja wykorzystuje bomb na surowce energetyczne. Przypomnę, że kraje piętnastki unijnej wydają na zakupy nośników energetycznych olbrzymią kwotę w wysokości 340 miliardów euro. I Polska, uruchamiając tanią energię, uruchamiając produkcję paliw opartą o olbrzymie złoża węgla kamiennego i brunatnego czy gazu, mogłaby z tej kwoty korzystać. Jak w sposób podobny korzystają Rosjanie, sprzedając swój gaz i inne nośniki energetyczne.
wynika z tego, że to nie tylko jest sprawa określonego środowiska politycznego Platformy Obywatelskiej, które nie pozwala na rozwinięcie alternatywnych, odnawialnych źródeł energii, ale też i całego kontekstu lobby i innych tutaj występujących w Europie.
Ja myślę, że tak. Tutaj z tym, że w Polsce ten przypadek występuje szczególnie w sposób taki wyraźny, bo jeżeli od wielu lat, prawda, i piszemy, i tłumaczymy, jakie mamy olbrzymie bogactwa, o których będziemy dzisiaj jeszcze mówili, a przecież nas stać Polskę na to, aby produkować tanią energię. Według naszych obliczeń krakowskich możemy produkować energię o 50% tańszą w stosunku do energii, która występuje w świecie, w ceny energii, prawda, i w Europie. I posiadając tanią energię, będziemy krajem konkurencyjnym w produkcji wyrobów przemysłowych i usługach balneologicznych.
Między innymi, tym bardziej, że kolejne opracowanie źródeł energetycznych, o których pan wraz z zespołem wspominacie, kolejne ciepłownie powstające na bazie czy to energii geotermalnej, czy geotermicznej, to są kolejne miejsca pracy, a więc kolejny element do walki z bezrobociem.
Naturalnie. Przy jednym takim centrum geotermalnym można uruchomić 20 zawodów.
20 zawodów? 20 samych zawodów.
Każdy zawód to może być po kilkanaście, kilkadziesiąt osób. I więc w sumie to są miejsca pracy, o których, nawiasem mówiąc, mówił w kampanii wyborczej obecny premier Tusk.
To ja znowuż nie rozumiem pewnej sytuacji. To o co chodzi premierowi Tuskowi, aby Polacy nie mieli pracy?
Z tego wynika, że to, co mówił w kampanii, było kłamstwem. Tak to musimy nazwać, bo po prostu to była z naszej strony oferta nie tylko taniej energii, ale również miejsca pracy. Ja powiem szczerze, że dla Torunia, zanim przystąpiliśmy do projektu z posłem Sokołowskim jeszcze żyjącym, ja potem przyjąłem koordynowanie tymi pracami, to było opracowane dla całego województwa kujawsko-pomorskiego, opracowane zasoby geotermalne pod kierunkiem pana profesora i każda gmina w województwie kujawsko-pomorskim ma te zasoby ściśle określone. Więc dla nas to jest zupełnie szokujące, że podważa się wartość projektu, który przedstawiliśmy, który był zaakceptowany w poprzednim rządzie jako wiarygodny i jako najlepiej opracowany. I nagle nowa ekipa ma jakiekolwiek uwagi i negatywne podejście do tego.
Panie profesorze, mówimy tutaj o źródłach energii geotermalnej, jak również geotermicznej. Pan jest autorem wraz z całym zespołem również innych rodzajów pozyskiwania energii, tym bardziej cennych w dzisiejszej dobie, kiedy konwencjonalne źródła energii są tak dla nas kolosalnie drogie.
Tak, pracując społecznie w Polskim Laboratorium Radykalnych Technologii, miałem przyjemność poznać doktora, który wrócił z Żakiewicza ze Stanów Zjednoczonych, który przywiózł wszystkie nowinki dotyczące wiertnictwa nowoczesnego. W XXI wieku wiercenie na poziom 5000 metrów czy 7000 metrów już nie nastręcza trudności. Mamy technikę wiertniczą również wiercenia poziomego, czyli horyzontalnego, prawda? Oprócz wertykalnych, czyli pionowych układów, można również wiercić poziomo. I w zakresie energii geotermicznej, którą proponuje nasze Laboratorium Radykalnych Technologii, jest właśnie pokazanie Polsce, Europie, że energia geotermiczna może być rzeczywiście substytutem dla energetyki zawodowej, gdyż w niektórych miejscach Europy i również w Polsce na głębokości 5000 metrów temperatura sięga 300 stopni Celsjusza, a na głębokości 7000 metrów 400 stopni Celsjusza. Czyli my w Polsce również mamy takie miejsca, gdzie jest gotowy kocioł. Należy w ten kocioł tylko wpakować wodę, prawda, aby otrzymać parę. Z pary przegrzanej w turbinie parowej otrzymujemy energię, która porusza mechaniczną generator i energię elektryczną. Na poziomie 100 MW, 200 MW energii elektrycznej.
Są to duże moce i to wszystko może dokonywać się u nas na Śląsku?
No nie tylko na Śląsku, są miejsca w Polsce i na Dolnym Śląsku i na Górnym i w Karpatach, gdzie takie temperatury są wysokie na tych głębokościach. To nie znaczy, że na pozostałym obszarze nie ma złych warunków geotermalnych, ale tam z kolei cenna jest woda geotermalna, gdzie możemy uruchomić balneologię, lecznictwo. To jest kolejne źródło z którego możemy czerpać, bo rynek ludzi, nazwijmy to złotej jesieni, jest bardzo bogaty w Europie. Dysponuje kwotą 70 miliardów euro. Za lat 10 będzie to kwota 100 miliardów euro. I Polacy, Polska może właśnie oferować usługi balneologiczne, zwielokrotniając ilość sanatoriów z wodami balneologicznymi, które są tak cenne dla ludzi, szczególnie w wieku nieco starszym. Usługi nasze mogą być konkurencyjne, tańsze w stosunku do usług europejskich w innych krajach.
No jeżeli chodzi o uzdrowiska i sanatoria, to Platforma Obywatelska na razie dąży do całkowitego praktycznie ich sprywatyzowania. Czy to będzie służyło właśnie osobom złotego wieku, jak pan profesor to określił?
Jest to dla mnie w ogóle szokujące. Te przymiarki do prywatyzacji kolejnej, przecież uczono mnie również, nie tylko na uczelniach, ale w szkole średniej, że aby nastąpić do jakiegoś kolejnego etapu, to trzeba zrobić bilans poprzedniego etapu. Czy ten rząd zrobił bilans prywatyzacji, które miała miejsce za sprawą planu Balcerowicza? Nazwijmy to po prostu, był to plan właściwie niszczenia polskiej gospodarki.
Na razie tylko, panie profesorze, zauważył, ile przedsiębiorstw z udziałem Skarbu Państwa należy wyprzedać.
Między innymi niestety ze smutkiem przeczytałem, że wchodzą w rachubę również elektrownie razem z kopalniami. A dlaczego tak może to zaistnieć? Bo w roku 1997 za sprawą byłego prezydenta Kwaśniewskiego i pana eurodeputowanego Geremka wycofano z konstytucji zapis, że zasoby przyrodnicze są własnością narodu. Tam również był w tej starej konstytucji, podobno tak bardzo niedoskonałej, był zapis o racjonalnym wykorzystaniu zasobów. Tymczasem zamknięcie 28 kopalń Śląska to pozostawiło za sobą udokumentowanych 18 miliardów ton węgla.
Tym bardziej, że Niemcy robili wszystko, aby przemysł górniczy jak najbardziej rozwijać i dotować jeszcze.
Naturalnie. Może sięgnę do smutnego okresu Polski, ale kiedy tutaj wojska niemieckie w czasie II wojny światowej opanowały Polskę, to z polskiego węgla wojska hitlerowskie produkowały benzynę i paliwa dla armii niemieckiej. Czyli jeżeli wtedy można było robić, a powiem szczerze, że mamy w tej chwili technologie polskie zdecydowanie lepsze. Jest to tak zwana piroliza podziemna, gdzie z węgla możemy produkować i gaz syntezowy, i metan, i wodór, i paliwa, i parę, nie stosując tradycyjnego fedrowania, czyli wydobywania węgla na powierzchnię. To wszystko może się odbywać w złożu węgla kamiennego czy brunatnego, a co ciekawe, następuje tam całkowita sekwestracja, czyli redukcja CO2.
Czyli może być bezdwutlenkowa produkcja energii.
Produkcja energii i tą energię możemy mieć w takim nadmiarze, że możemy ją eksportować, właśnie korzystając z tego źródła olbrzymiego finansowego krajów Europy.
Tym bardziej, kiedy kilka dekad temu jeszcze była cała wielka kampania na temat dziur ozonowych i tak dalej, teraz obserwujemy, że przypływa do nas kolejna fala kampanii na temat szkodliwości emisji CO2 do atmosfery. Ta technologia, o której pan, panie profesorze, mówi, byłaby zbawienną.
Zapewniłaby czyste powietrze nad Polską. Poza tym, ponieważ Unia Europejska uruchomiła program tak zwanego handlu emisjami CO2, moglibyśmy sprzedawać nasze czyste powietrze dla tych krajów, które mają nadmiaru CO2. Więc to są ściśle określone kwoty. Na przykład ostatnio Japonia, która zamknęła największą elektrownię u siebie jądrową z uwagi na ruchy tektoniczne Ziemi, chętnie by kupiła nadmiar czy wolnej emisji CO2 za kwotę 5 miliardów euro. I to są kolejne źródła, które można by uruchomić, ale ja nie widzę tutaj żadnych działań ze strony rządu.
Pan profesor Sokołowski wspomniał o ludziach intelektu jako o jednym z bogactw narodowych również Polski. Czy obecna ekipa rządowa korzysta właśnie z tego bogactwa, jaką są wielkie klasy profesorowie?
Słusznie dotknął ojciec właściwie kolejnego bardzo wstydliwego tematu dla rządzących, bo przecież nasze zasoby polskie, intelektualne są olbrzymie. Mamy fantastycznych i znakomitych profesorów i są kuźnie prawdziwych ludzi geologii i geotermii, przecież taka Akademia Górniczo-Hutnicza, prawda, czy inne uczelnie, Politechnika Wrocławska, Śląska, Krakowska i Gdańska. Bo przecież ja z podziwem obserwuję moich kolegów, młodszych czy starszych, którzy za takie pieniądze pracują w Polsce, bo pracują dla Polski, prawda? Nikt z tych ludzi nie myśli o jakichś wielkich fortunach.
Tylko czy rząd polski korzysta z tego bogactwa i z owoców tejże pracy, tym bardziej, że jak pan profesor wspomniał w tym studio, owocami tejże pracy oni interesowały się zagraniczne fundacje o wielkich budżetach.
Zdecydowanie tak. Ja przypomnę, że w roku 92 na konferencji w Rio de Janeiro pod niewinnym hasłem konferencja ekologiczna były pewne ustalenia. Przedostatnie mówiło o potrzebie zwiększenia ilości parków narodowych. Na szczęście ostatnia decyzja nie została przeforsowana, a mówiła ona o przejęciu parków narodowych, wyjęciu spod jurysdykcji państw. Tutaj spostrzeżenie nasuwa się oczywiste. Komuś zależało na tym, żeby na przykład naszą ziemię przykryć parkami narodowymi i potem wyjąć spod jurysdykcji, korzystać z tego, z tych bogów, które są pod ziemią. Jest to bardzo, bardzo, znaczy nie tylko mój pomysł tutaj polegał, bo z wieloma kolegami na ten temat rozmawiałem w ten sposób.
Ale mówił pan profesor nam również o tym, że kiedy prezentowaliście państwo tę technologię pozyskiwania energii bez emisji CO2 w Stanach Zjednoczonych, zarówno gratulowali wam tego koledzy z uczelni amerykańskich, jak i inne osoby.
Tak, tak. Więc przy prezentacji tych technologii zainteresowanie było olbrzymie do tego stopnia, że nawet obiecano nam pomoc w finansowaniu.
Kto to obiecał?
Fundacje takie liczące się w świecie jak Fundacja Rockefellera na przykład.
Czyli takie fundacje były zainteresowane tym programem?
Bo oni widzą w tym konkretny interes i szkoda, że tego interesu nie widzi nasz rząd. Kolejny, prawda, że my możemy być krajem, który może być nie tylko samowystarczalny energetycznie, czyli możemy pełne bezpieczeństwo zabezpieczyć państwu, naszemu, naszej społeczności, ale również możemy być olbrzymim eksporterem nośników energetycznych. Więc tutaj dla mnie to jest to szokująca niewiedza kolejnej ekipy rządowej. Udawało nam się złapać kontakt z poprzednim rządem, ale ten kontakt został zupełnie utracony przy obecnej ekipie. I tutaj jest to dla mnie zupełnie niezrozumiałe.
Ale panie profesorze, mając tak ogromne doświadczenie również, widzi w tym przypadek czy metodę?
Odnosimy wrażenie, to jest nie tylko moje spostrzeżenie, że pewne ruchy ministerstw czy premiera są tak, jakby były dyktandem zewnątrz. Bo proszę mi, kto jest w stanie wytłumaczyć mi takich nonsensów, że my posiadając takie olbrzymie zasoby energetyczne i pozostałe, o których jeszcze wspomnę, bo przecież posiadając energię, posiadając możliwość wydobywania pozostałych nośników dzięki energii, którą uruchomimy, możemy być krajem bardzo bogatym. Możemy uruchomić miejsca pracy. Na przestrzeni ostatnich 19 lat nie uruchomiono żadnego przedsięwzięcia związanego z wydobywaniem naszych zasobów przyrodniczych. Wręcz przeciwnie, zamykano kopalnie, zamykano zakłady i następuje kolejna kompletna dewastacja naszych osiągnięć. Jeżeli powiem przytaczane dane, a przecież te dane były opracowane przez tak znakomite zespoły jak zespół pana profesora Bojarskiego, pisał o tym również ksiądz profesor Bartnik i mój zespół i wiele innych znakomitych opracowań, to na koncesji Polski do Unii Europejskiej myśmy stracili, tu są różne dane, ale w granicach od 600 miliardów euro do 2 bilionów euro. Więc ja przeczytałem z kolei w gazecie niemieckiej, że w roku ubiegłym Polska otrzymała 1,03% wkładu własnego. A mówi się tylko o pieniądzach unijnych, tymczasem 0,03% nadwyżki w stosunku do tego, co myśmy włożyli. Więc gdzie to jest prawda? Dlaczego rząd na kolejną ingerencję jakichś tam dziwnych strategów unijnych, które nakazują nam zamykać stocznię gdańską, prawda, czy pozwalają tylko produkować statki, czy remontować na jednej pochylni zamiast trzech, nie przedstawi właśnie te dane czarne, smutne, że dotychczasowa polityka prowadzona w taki sposób właściwie doprowadziła kraj do ruiny gospodarczej. za 10% wartości sprzedano, właściwie rozkradziono majątek narodu. I w dalszym ciągu nie wykorzystuje się zasoby, o których ojciec wspomniał, intelektualne polskie.
Tym bardziej, że pan był również przez wiele lat prorektorem Politechniki Krakowskiej i doskonale wie, na czym polega kierowanie tak olbrzymią placówką, zarówno dydaktyczną, jak i badawczą. A obecnie jak to wygląda z punktu widzenia właśnie dydaktyka, gdyż pan również i tą dziedziną nauki się zajmuje?
No jest to, uderza tutaj ojciec w kolejną strunę, która bardzo mocno będzie drgała, bo ciągle czujemy niedosyt. Reforma szkolnictwa wymaga natychmiastowego działania.
A mówimy to o szkolnictwie wyższym w tym przypadku.
Tak, no popatrzmy na ostatnie wybory. Gdyby przyjąć tylko element wyborów pełnej demokracji, taki jaki odbywa się w świecie, gdzie przy wyborach, począwszy od dyrektora instytutu, skończywszy na rektorze, każdy kandydat, nawet z ulicy, jeżeli przedstawi odpowiedni swój dorobek naukowy, aplikacyjny, i który może przedstawić przed zespołem profesorów starszych, doświadczonych, którzy się już nikogo nie boją, oprócz Pana Boga, to z takich kilku kandydatów, czy kilkunastu, wybiera się najlepszych i oni powinni przedstawić wizję rozwoju danej uczelni. I tak się odbywa, właśnie wybory odbywają się w Niemczech, czy w krajach innych, w Stanach Zjednoczonych, gdzie byłem. Tam dużą wagę przywiązuje się do wyborów, a u nas w dalszym ciągu dominują układy, czyli rodem z byłego PRL-u, prawda, z byłego Związku Radzieckiego. Układ działa, ten człowiek ma przejść, ten ma odpaść. Ale co on potem robi? No może społeczności niektórych uczelni jest potrzebny taki rektor, czy kierownik jakiegoś zespołu, który nie będzie wymagał, bo sam nie będzie nic robił, prawda? Ale nie na tym polega rozwój nauki. Przecież, proszę zwrócić uwagę, czy ja jeżdżę po Polsce troszkę, jestem zapraszany na różne wykłady, czy mówi się o naszych bogactwach? Wspomniałem kiedyś, że nawet trzy tydzień mi przysłał czasopismo, którego nie czytam, Znak sprzed 20 lat, gdzie nawet obecny premier mówił o Polsce jako kraju o biednej ziemi i brudnej. No brudnej chyba dlatego, że jest zroszona krwią zamordowanych Polek i Polaków w czasie ostatniej wojny hitlerowskiej, sowieckiej i okresu działania komunizmu. Ale kraj jest przebogaty. Mamy olbrzymie bogactwa. Ja je za chwilę pokażę.
No właśnie, bo mówimy dzisiaj o bogactwach naturalnych Polski. Chcemy się skupić na bogactwach przyrodniczych. Pan profesor jest doskonałym znawcą właśnie tychże zasobów przyrodniczych ziemi. Jak to wygląda, panie profesorze?
Zakończę może o zasobach przyrodniczych litosfery związanych z nośnikami energetycznymi. To są dane z roku 85 po 16-letnim programie problemów węzłowych, które zostały już zmodyfikowane, ale już wtedy określono ilość gazu na poziomie 1300 miliardów metrów sześciennych, czyli proszę zwrócić uwagę, że te ilości gazu określone wtedy wystarczyłyby na 100 lat. One są w tej chwili zwielokrotnione badaniami satelitarnymi. Węgiel kamienny w Rowie Lubelskim 60 miliardów ton, Górny Śląsk 43, Dolny Śląsk. Zasoby są zwielokrotnione, gdyż te zasoby określono tylko te, gdzie górnik mógł federować do głębokości, załóżmy, 800 metrów. My mamy głębokie zasoby węgla, które możemy naszą technologią właśnie wykorzystywać, produkując energię cieplną, elektryczną i gazy. I pozostałe zasoby, no olbrzymie zasoby geotermiczne, o których mówiłem. Ale właśnie posiadając energię, możemy uruchomić wydobywanie kolejnych zasobów przyrodniczych. Proszę zwrócić uwagę, że jest tutaj właściwie...
To są rudy.
To są metale, rudy, ale na rudy nasze, które zalegają w okolicach Suwałk i Białegostoku, są lepsze od rud szwedzkich. I technologię mamy również opracowaną dla wydobywania tych rud, nie niszcząc krajobrazu. Tam każdy pierwiastek jest bezcenny. Przecież taki kadm może być używany w ogniwach paliwowych do zmniejszenia temperatury.
Jakie te rudy są? To są rudy żelaza, rudy arsenu, rudy, z tego co pan profesor przygotował.
To są przecież wszystkie
kadmu,
pierwiastki.
Kadmu, cyrkonu, galu, kobaltu, niklu.
To są kobalt na przykład, miedź czy nikiel. Używano do produkcji najnowocześniejszych generacji wyrobów hutniczych dla energetyki. Ale nasze rządy, w cudzysłowie nasze, lewicowe, sprzedają huty. bo to się nie opłacało, bo jak komuś się opłaca. U nas energia geotermiczna według informacji rządu jest najdroższa, a na świecie jest najtańsza. Więc kolejne jakieś nieporozumienie.
No na kilkanaście dni, panie profesorze, przed spotkaniem promującym w Strasburgu właśnie energię geotermalną i geotermiczną, przedstawiciel polskiego rządu twierdzi to, co pan mówił przed eurodeputowanymi w Brukseli czy w Strasburgu. No
jest to kolejna kompromitacja przedstawiciela rządu, bo nie można powtarzać usłyszane rzeczy z obszaru propagandy. Jeżeli samemu się nie siedzi w tym, to trzeba się dobrze przygotować do wystąpienia. Ja nie odważyłbym się mówić na temat medycyny, prawda? Chociaż każdy Polak jest podobno lekarzem. Ale było to dla mnie zaskoczeniem, bo właśnie parlamentarzyści, których miałem okazję spotkać, zabrałem ich na tą imprezę do elektrociepłowni geotermalnej ZULC, gdzie produkuje się 2,5 MW energii elektrycznej. Właśnie powiedzieli mi o tym. To są kolejne zasoby przyrodnicze litosfery. Proszę zwrócić uwagę, który kraj na świecie ma takie olbrzymie zasoby?
Jakie to są zasoby, panie profesorze?
To są wszystko zasoby, których w ilościach ja nie pokazuję tutaj specjalnie, ale z ilości takie, które pozwalają na opłacalne wydobywanie, przetwórstwo i produkcję miejsca pracy.
To jest baryt, to są borany naturalne, brom, bursztyn.
Tak, ale weźmy na przykład margle wapienne. Jest to podstawa do produkcji cementu. Kolejny rząd, poprzedni, chyba lewicowy, to było w czasie chyba Millera i premiera Belki, sprzedał 4 cementownie, gdzie nie uwzględniono, że do produkcji cementu potrzebne są wapienie margle wapienne. Bez tego nie można cementu produkować. I Niemcy otrzymują to za darmo. Więc takich skandali można by po prostu przedstawić całą masę. Ja wspomnę, że jeżeli kogoś interesuje ta tematyka bardzo szczegółowo, to w naszym dzienniku publikowaliśmy w 2006 roku, można znaleźć w archiwach, 9-10 wrzesień, publikację z moim współpracownikiem z Wrocławia, magistrem inżynierem Aksanem Nowakiem, Potrzebę bilansu otwarcia, gdzie wykazaliśmy mechanizm niszczenia polskiej gospodarki i w drugiej części jaka Polska, czyja Polska, dla kogo Polska. Oprócz tego polecam w archiwum opracowania pana profesora Bojarskiego, księdza profesora Bartnika czy księdza profesora Bajdy, gdyby przedstawiciele rządu korzystali z tych opracowań, na pewno by nie popełniano takich głupstw, takich pomyłek olbrzymich. W jedynej polskim dzienniku można było te dane publikować. Chcieliśmy publikować to kiedyś, robiliśmy taką próbę w Gazecie Wyborczej. Odpisano nam, że to jest niepoprawnie politycznie. Natomiast jest to taka kolejna niezrozumiała dla nas historia.
Pan profesor, dzisiaj właśnie rozmawiając o zasobach przyrodniczych Polski, również przygotował całe systemy ciepłownicze, które te zasoby potrafią wykorzystać.
Tak, ja tylko chciałem pokazać to, co chcieliśmy zrobić w Toruniu. Bo właśnie tutaj dzięki wyrozumiałości, zrozumieniu ojców redemptorystów, ojca dyrektora, chcieliśmy pokazać taki zakład geotermalny w Toruniu. Dzięki telewizji można by to pokazać w całej Polsce i Polonii zagranicznej. I chcieliśmy zbudować pierwszą elektrociepłownię w systemie binarnym.
Za chwileczkę to.
Wiesz, tutaj są warunki wodne, geotermalne, podobne. Wody są zbliżone do wód w Ciechocinku.
No więc, panie profesorze, jak to wygląda? Wytłumaczmy naszym
otwór
widzom i słuchaczom.
Roboczy, to są te czerwone, prawda, tutaj.
One są sytuowane pod ziemią, tak?
On jest tak. Mieścimy w Polsce bardzo dobre warunki, występują tam, gdzie jest wapień muszlowy, to jest gdzieś 2700 do 3200 metrów. I temperaturowo, i pod względem wody. Woda jest wtedy czysta. Nie jest to piaskowiec, jest to wapień muszlowy, więc nie następcza tych problemów potem z filtracją tych wód. Woda przechodzi przez przez wymiennik ciepła. Tam odbieramy ją w drugim obiegu wewnętrznym i kierujemy do odbiorców ciepła. Prawda? Ogrzewamy tak. Można po drodze jeszcze uruchomić energię elektryczną i to właśnie jest schemat takiego układu binarnego.
Tylko jeszcze będąc przy tym schemacie, zauważmy, że ta woda później wykorzystana wraca.
Wraca. Oczywiście ona nie może mieć temperatury niższą od temperatury wytrącania się minerałów, gdyż wtedy by mogło nastąpić zakumultowanie otworu chłonnego, czyli zatkanie go. Natomiast tutaj w takim systemie znanym świecie już, w systemie binarnym, gdzie w drugim obiegu...
I to jest ten system, który pan profesor nam chce dzisiaj zaprezentować?
Tak, ten czerwony binarny. Kolor to jest otwór właśnie eksploatacyjny. Gorąca woda przechodzi przez wymiennik ciepła na górze i ogrzewa obieg w drugi, wtórny, niskowrzący, który już przy temperaturze 60 stopni wrze, czyli produkuje się para. Jeżeli mamy temperaturę tutaj w Toruniu około 100 stopni, to już byłaby para mocno przegrzana.
I tą parą... widzowie mogą to na telewizorach zauważyć, jak działa ten system. Energia cieplna właśnie tak. Zajmuje właśnie. Tutaj
tak właśnie
urządzenia.
Tak, przedstawiłem to w postaci płytki. I jest to system w świecie, który pracuje, spełnia się dobrze. Oczywiście my mamy, tak, jak już wspomniałem na początku, takie miejsca, gdzie jest wysoka temperatura, ale trzeba głębsze robić wiercenia i para bezpośrednio może napędzać też turbinę dużej mocy. Są też układy wielokrotne, gdzie na przykład we Francji, w okolicach Strasburga, 70 km miejscowości Żulc, wykonano 3 otwory. I w jeden otwór można pompować wodę, gdyby taka była potrzeba, a dwa są otwory robocze. I otrzymujemy parę już gotową, która napędza turbinę, ale wtedy moc jest mniejsza, na poziomie 2,5 MW energii elektrycznej. Ale ta sama energia, tutaj trzeba widzom właściwie powiedzieć, że 1 MW energii elektrycznej roczna wartość to jest 1 000 000 euro. Więc warto produkować energię elektryczną, gdyż wartość takiej energii elektrycznej jest na tyle wystarczająca, że właściwie utrzymuje cały zakład i pozostałą część roboczą, czyli balneologię, czy kąpieliska i tak dalej.
Systemy binarne, o których pan profesor mówi, a które służą do wykorzystywania energii geotermalnej i geotermicznej, to jest też jeden z punktów, ale też są i całe rezerwuary tejże energii ukryte pod skorupą ziemi, które stanowią szansę dla rozwoju lokalnych tutaj tak. Regionów.
Nawiasem mówiąc, to co mówi ojciec, to jest zgodne z polityką światową produkcji energii w systemach rozproszonych. Już w tej chwili absolutnie odchodzi się w świecie od budowy molochów. Tak jak nam chcą zaprezentować ktoś, nie będę wymieniał, jaka fundacja, budowy elektrowni jądrowej o mocy 3600 MW. Koszty 9 miliardów euro.
No ale ta elektrownia ma też powstać na granicy państw.
Tak, ale proszę zwrócić uwagę, że przy 9 miliardach, za 9 miliardów euro, to my możemy zbudować naszą technologią SDS 10-krotnie większą moc. Czy Polskę stać w chwili obecnej przy obecnym zadłużeniu na poziomie 500 miliardów ponad złotych i samo to zadłużenie, obsługa tego zadłużenia kosztuje Polskę 140 miliardów złotych na kolejny wydatek, który się zwróci po 40 latach, a budowa takiej elektrowni trwa 12 do 15 lat. W perspektywie właściwie trudności w zakupie potem paliwa jądrowego, bo rudy uranu się kończą, a poza tym byłoby to kolejne uzależnienie naszego kraju od dostawcy paliwa jądrowego. A my siedzimy właśnie na wulkanie energii.
Panie profesorze, mówi pan o energii atomowej, która jest nieekonomiczna i nieopłacalna dla Polski i szalenie droga również, jeżeli chodzi o inwestycje, które należy poczynić, aby ona była produkowana. A analogicznie, jeżeli chodzi o energię z odnawialnych źródeł, które są pod nami, ile na przykład, jeżeli chodzi o zatrudnienie pracowników, o ile więcej na przykład dzięki temu można
być... Naturalnie, jak już wspomnieliśmy, przy takim jednym centrum geoenergetycznym w gminie, to tych 20 zawodów można uruchomić i ludzie będą korzystali z taniej energii. Właściwie człowiekowi do życia jest potrzebny oprócz tego, że ma miejsce, gdzie może się skupić, gdzie może odbyć modlitwę. To dla kraju, w którym 36-38 są różne dane, milionów jest katolików, potrzebna jest również strawa dla ducha. Prawda? Jest potrzebna do życia również oprócz tej strawy dla ducha energia, czy ciepło i możliwość pracy. Prawda? My możemy to zapewnić w każdej gminie. Jeżeli uruchomimy efekt domina, gdzie zbudujemy tam, gdzie są najlepsze warunki geotermalne czy geotermiczne, to powstaną pewne środki finansowe, które pozwolą na budowę kolejnych takich centrów geoenergetycznych czy geotermalnych. I to jest propozycja, którą wielokrotnie stawialiśmy kolejnym ekipom rządowym. Udało nam się to w ostatniej ekipie rządowej przekonać, chociaż wielokrotnie spotykaliśmy się i w Fundacji Narodowej Ochrony Środowiska Gospodarki Wodnej i jeszcze przy otrzymywaniu koncesji spełniliśmy wszystkie wymogi w tym zakresie, które należało spełnić. I zdziwienie nasze jest ogromne, że rząd premiera Tuska wstrzymuje, dając informację, dlatego że to jest drogie, kiedy na całym świecie jest to najtańsza energia. Najtańsza.
Dziwne standardy, tym bardziej, że tak jak pan profesor zauważył, trendy światowe są zgoła odmienne od tego, co mówi i twierdzi rząd w Polsce. Rozmawiamy dzisiaj o zasobach przyrodniczych Polski. Rozmawiamy z panem profesorem, doktorem habilitowanym Ryszardem Kozłowskim. Zapraszamy również do udziału w naszym programie naszych widzów i słuchaczy. Przypomnijmy numery telefonów do studia 056, oczywiście numer kierunkowy, następnie 650 7 0011 i 657 0012 dla widzów, dla słuchaczy w Polsce, dla widzów, dla słuchaczy za granicą 657 0013 i 657 0014, numery kierunkowe w Europie 004856, w Ameryce Północnej 011 4856. Bardzo serdecznie zapraszamy Państwa do rozmowy z dzisiejszym gościem. Raz jeszcze przypomnę, pan profesor doktor habilitowany Ryszard Kozłowski z Politechniki Krakowskiej i zasoby przyrodnicze Polski, to jest oczywiście nasz temat. Pan profesor przyjechał świeżo bardzo po konferencji naukowej, która odbywała się w Strasburgu na temat promocji źródeł geotermalnych i geotermicznych w Europie.
Może czekając na telefon, chciałem dodać, że dostałem propozycję wejścia do, po angielsku, European Geothermal Energy Council, do Rady Europejskiej związanej z geotermią. I może jako członek tej Rady będę miał wpływ na decyzję rządu, aby nie było takich nieprzyjemnych wpadek, jaki ma ten rząd, wstrzymując tak ciekawą inwestycję w Toruńską.
No i oczywiście powstrzymując kolejne etaty pracownicze, które dzięki takim inwestycjom mogłyby w lokalnych środowiskach powstać.
Naturalnie, tym bardziej, że jeżeli rzuca się hasło w kampanii przedwyborczej o powrocie Polaków, którzy pracują za granicą, a przecież ten plan niszczenia Polski Balcerowicza spowodował to, że 5 milionów ludzi zostało pracy pozbawionej i 2 miliony ludzi ponad w tej chwili przebywa za granicą, budując tam gospodarkę tych państw, a nie u nas, mogliby tutaj właśnie budować gospodarkę naszą.
Panie profesorze, odbierzemy telefon. Bardzo prosimy, słuchamy Telewizja Trwam i Radio Maryja. Halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Jarosław z Wejherowa.
Witamy i słuchamy, panie Jarosławie.
Serdecznie pozdrawiam profesora, również pozdrawiam ojca prowadzącego. Ja mam może króciutkie pytanie, bo my, słuchacze Radio Maryja, sprawę geotermii znamy już, można powiedzieć, na pamięć. I wiemy, co to jest. Tylko dziwimy się, że to jest niezauważalny temat. Jak słyszałem przed chyba 2 laty, jak były premier Jarosław Kaczyński odezwał się telefonicznie do audycji profesora Kozłowskiego, który prowadził na temat geotermii audycję i powiedział, że słyszał, że to jest drogie. Jeżeli my się opieramy na takich ludziach, decydentach, którzy tylko ze słyszenia wiedzą, że to jest drogie, tak jak właśnie przed chwilą pan profesor powiedział, nie mają tej wiedzy zaczerpniętej u źródła, to my chyba nigdy nie doczekamy realizacji tego programu. A przy okazji chciałbym się zapytać, może pan profesor nam wytłumaczy, czy również Akademia Krakowska i z jej profesorami, czy jest tam jeszcze parę osób, którzy również twierdzą to samo, co panowie profesorowie. Przy okazji pozdrawiam profesora Zimnego, ponieważ słyszymy, że w innych mediach, że to właśnie jest drogie, nieopłacalne, jak właściwie z tą geotermią jest. Chociaż wiemy, że ona jest i ona będzie, na pewno. Tylko jakaś dziwna zmowa jest myślenia, jakieś działanie przeciw dobru państwa, przeciw dobru narodu, podczas gdy inne państwa by od razu to wykorzystały, rozgłosiłyby na cały świat. My natomiast tkwimy w jakiejś niemocy, jesteśmy, nie wiem, z spętani jakąś ideologią, która nam każe wierzyć w to, że u nas niczego nie ma i my niczego nie jesteśmy w stanie zrobić. U nas przy okazji, informuję pana profesora, w okolicy Wejherowa też była cementownia białego cementu. Jedna z nielicznych w Polsce, może nawet jedyna, gdzie złoża tego marglu są jeszcze nawet obecnie. No i co? Została zlikwidowana, nie ma, bo się nic nie opłaca robić. Także serdecznie pozdrawiam. Jesteśmy z panem profesorem, śledzimy te wszystkie audycje i mam nadzieję, że to, co się zaczęło dziać w Toruniu, na pewno ujrzy swój piękny finał. Szczęść Boże, do usłyszenia.
Szczęść Boże, bardzo dziękujemy panie Jarosławie, pozdrawiamy przy tej okazji bardzo serdecznie. Z tym telefonem to chyba było odwrotnie troszeczkę.
Ja również pozdrawiam pana. No, chciałem przypomnieć, że zarówno pan profesor Zimny, czy moja osoba, jesteśmy uczniami pana profesora Sokowskiego z zakresu geotermii i geologii. To był nasz profesor, który nas wdrożył w tą tematykę. Natomiast myślę, że tam będąc za piecem u Pana Boga, pomaga nam, bo przecież koncepcja energii geotermicznej jest zupełnie nowa. To już powstała ostatnio w laboratorium, Polskim Laboratorium Radykalnych Technologii. I to są,
bo jednak jak czyli Państwo macie kolosalne sukcesy, jeżeli chodzi o odkrycia naukowe, zarówno energia geotermiczna, jak i bezdwutlenkowe
spalania w złożu węgla kamiennego i brunatnego. To powstało już w Laboratorium Radykalnych Technologii. I tutaj powiem szczerze, no pan profesor Zimny prowadzi, jest kierownikiem studiów podyplomowych, kilkuset absolwentów ukończyły te studia, tam jestem wykładowcą. Myślę, że tych ambasadorów naszej wizji rozwoju Polski przybywa w Polsce coraz więcej. Zresztą tu dla kolejny przykład, program dla odważnych Polaków i przyszłych pokoleń. Podpisał te
opublikowany ponownie znowu w naszym dzienniku. Tak, bo tylko ta gazeta zajmuje
powtarzam,
się.
Powtarzam, właśnie gdyby rządzący czytali nasz dziennik, Globalna Energetyka, Interes Polski i kolejne publikacje, które wspólnie też pisaliśmy, Strategia Restrukturyzacji Energetyki Polskiej, tutaj z inżynierem Talatem pisałem ten artykuł i sporo, no, czego oczekujemy od nowego parlamentu, prezydenta i rządu. I wiele innych ciekawych publikacji. Polecam nasz dziennik, bo jest to nie tylko nasz jedyny polski dziennik bez udziału kapitałów jakiegoś obcego, ale gdzie można obok pięknych opracowań katolickich i pięknej katechezie spotkać wartościowe opracowania techniczne.
Panie profesorze, z tego wynika, że tak zwane elity polityczne jakoś zapominają o takim zasobie naturalnym, jakim jest potencjał intelektualny Polski. Nie korzystają z tego, z wątpliwej jakości doradców korzystają, ponieważ jeżeli ktoś się pyta i tłumaczy profesorowi, znawcy tematu, że jest to energia dosyć droga, no to chyba wynika, to wypływa z nieznajomości tematu, miejmy nadzieję, że niezamierzonej. Ja tylko przypomnę naszym słuchaczom i widzom, że dziś w studio telewizji Trwam rozmawiamy z panem profesorem, doktorem habilitowanym Ryszardem Kozłowskim o zasobach przyrodniczych Polski. Numery telefonów do naszego studia szczególnie przypomnijmy słuchaczom Radia Maryja, gdyż o tej porze są troszeczkę inne niż te, do których byliśmy przyzwyczajeni. 056 657 0011 i 056 657 0012 dla słuchaczy z zagranicy, 657 0013 i 657 0014 po uprzednich numerach kierunkowych. Bardzo proszę, panie profesorze.
Kolejna tutaj kość niezgody może powstać między rządem a społeczeństwem, gdyż po buńczucznych wypowiedziach byłego wicepremiera Balcerowicza sprzed kilku tygodni, który w kilku gazetach finansowanych przez obcy kapitał wyraźnie stwierdzał, że trzeba dokończyć prywatyzacji, chociaż uważamy, że należałoby zrobić bilans tej prywatyzacji dotychczasowej. Właśnie w artykule Polska czeka tutaj w gospodarce, w prywatne ręce rząd zapowiada oddanie polskiego sektora energetycznego właściwie całkowicie w kolejnych etapach w prywatne ręce. Należy zapytać, w jakie prywatne ręce, bo przecież Polacy nie mają kapitału. Przedsiębiorstwa w PRL-u były bez kapitału. One brały kredyt tani w bankach, aby przeznaczone na wypłatę, prawda? Zyski z tych przedsiębiorstw szły do budżetu państwa. I cała ta prywatyzacja, właśnie bardzo szczegółowo opisana w tych wspomnianych przeze mnie publikacjach w naszym dzienniku, wyjaśniała te mechanizmy, które spowodowały to, że jesteśmy w takiej sytuacji, jak jesteśmy. Należałoby również postawić kolejne pytanie. Jeżeli ten rząd sprzeda resztę, prawda, do sprzedania, która jest, tych 700 kilkadziesiąt zakładów.
Tak zwane resztówki nawet.
Resztówki tak zwane. To co zrobi kolejny rząd? Co będzie sprzedawał, prawda? No i a jakim prawem? Przecież to jest własność narodu. Przecież to nie minister skarbu powinien być właścicielem tych zasobów technicznych, przyrodniczych. Przecież minister skarbu, jak już wielokrotnie powtarzałem, powinien gromadzić skarby, tezaryzować, a nie roztrwonić, prawda? Jest to kolejne nieporozumienie.
Pan, panie profesorze, przygotował również kolejny program, w którym widzimy, że Krajowe Zasoby Przyrodnicze są szansą rozwoju gospodarczego Polski. Na czym ta szansa polega?
Zdecydowanie tak, bo ja myślę, że w sytuacji, gdzie Polska ma tak olbrzymie zadłużenie i obsługa tego zadłużenia kosztuje tyle pieniędzy, kiedy kolejne grupy społeczności upominają się o dowartościowanie ich wysiłku, ich pracy. Przecież spójrzmy na to realnie. W stosunku do krajów europejskich nasze zarobki są wielokrotnie niższe, prawda? Przy tej samej pracy, a nawet czasem lepszej. Niczym się nie różni polski lekarz, który ma takie uznanie w świecie, od lekarza zagranicznego. Dlaczego tam może zarabiać ten lekarz kilkanaście razy więcej? To samo jest inżynierem, wykładowcą, naukowcem i tak dalej. To samo w rolnicy. Polska ziemia jest nie tak bardzo skażona przez chemię, jak na zachodzie. Więc pokazane zasoby przyrodnicze są wszystkie w takiej ilości, że możemy uruchomić przemysł wydobywczy. Przemysł wydobywczy da z kolei miejsca pracy przy wydobywaniu tych zasobów. To z kolei pociągnie za sobą potrzebę uruchomienia przemysłu przetwórczego. Przy taniej energii, którą możemy posiadać, wyprodukowane wyroby przemysłowe będą konkurencyjne w stosunku do wyrobów innych krajów. I to jest jedyny sposób, abyśmy te kraje dogonili, prawda? Abyśmy zrównali się ekonomicznie. Przypomnę, że te kraje, które również ucierpiały w czasie wojny II światowej, otrzymały w ramach planu Marshalla olbrzymie dotacje finansowe, które pozwoliły im odbudować gospodarkę i stanąć na nogi. Nam tej możliwości nie dano. Bo ten plan Balcerowicza bez odpowiedniego bilansu, też u progu przemian tak zwanej transformacji, my to nazywamy po prostu po imieniu kradzieży polskiej gospodarki. Polska jeszcze była właściwie w dobrej kondycji finansowej. Wystarczyło tylko pewien nieduży kapitał dla unowocześnienia gospodarki, prawda? Na przejście na system kapitalistyczny, gdzie przedsiębiorstwa by mogły same produkować. I są przykłady, że takie przedsiębiorstwa funkcjonują dobrze, gdzie dobrze prawdziwi Polacy przyjęli to w swoje ręce. Natomiast tu chodziło chyba o mechanizm przejęcia naszego majątku narodowego przez obcy kapitał. I powstała sytuacja, gdzie budżet państwa składa się właściwie z podatków naszych niskich pensji. Pensji tyraków, prawda, ludzi pracy. Natomiast zyski zbiera obcy kapitał, bo jest właścicielem tych zakładów, przemysłu i tak dalej. Jeżeli w tej chwili próbuje się oddać elektrownię razem z kopalniami, czyli nasze zasoby, to kto nam zapewni, że nie będzie kolejny etap oddawania wszystkich zasobów naszych, przyrodniczych, które są pod naszą ziemią. Nie brudną, jak powiedział pan premier Tusk, tylko zroszoną krwią Polaków zamordowanych w obronie ojczyzny naszej.
Mówimy dzisiaj o zasobach przyrodniczych Polski. Rozmawiamy z panem profesorem, doktorem habilitowanym Ryszardem Kozłowskim. Do rozmów również zapraszamy naszych widzów i słuchaczy. Numery telefonów do toruńskiego studia to 056, oczywiście numer kierunkowy. Następnie 657-0011, 657-0012 dla widzów i słuchaczy z zagranicy po numerach kierunkowych 657-0013 i 657-0014. Zasoby przyrodnicze Polski, czym one są, jaką rolę spełniają również w gospodarce narodowej? Na te i podobne pytania próbujemy dzisiejszego wieczoru wraz z naszym gościem odpowiadać. Zapraszamy również Państwa do udziału w naszym dzisiejszym spotkaniu. Bardzo proszę, halo.
Halo?
Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Barbara z Wrocławia.
Witamy,
ja
słuchamy.
Ja chciałam zapytać o... Bo tak, mam trzech synów i w tej chwili kończą szkoły. Czy właśnie w jakim kierunku ich po prostu pokierować? Bo widzę tutaj źródło przyszłej pracy dla nich. I chciałabym właśnie zapytać pana profesora, czy są jakieś szkoły, które kształcą w tym kierunku. No, o studiach, no nie każdy, prawda, na te studia może się wybierze, ale z nich, ale może jakieś takie po liceum, jakieś no, dwuletnie czy trzyletnie przygotowujące właśnie w tym kierunku młodzież. Czy są takie szkoły? Chciałam o takie pytanie.
Pani Barbaro, dziękujemy. Już pan profesor odpowiada. Prosimy.
No niestety szkolnictwo zawodowe zostało zniszczone w ramach tej tak zwanego programu transformacji. Natomiast są tradycyjne uczelnie, które kształcą w zakresie geologii. Tu wymienię Akademię Górniczo-Hutniczą, Politechnię Włocławską, Uniwersytet Warszawski, również Uniwersytet Jagielloński w zakresie geologii. Na Politechnice Krakowskiej też mamy silny kierunek zasobów odnawialnych energii. Na Politechnice Śląskiej i wiele innych uczelni, Politechnika Łódzka, Politechnika Gdańska. Z ubolewaniem stwierdzam niestety, że w szkolnictwie średnim wiedza o ziemi naszej, o nauce o ziemi, o bogactwach właściwie jest znikoma, jest szczątkowa. Ja rozmawiam z moimi studentami i zachęcam ich do opracowań zasobów, które są w ich gminach. I oni dopiero wtedy po prostu interesują się tym, co mają w gminach. I niektórzy są zaskoczeni, że ich gminy są takie bogate. Gdyby uruchomić tanią energię, produkcję i przemysł wydobywczy, to właśnie byłaby ta podstawa rozwoju gospodarczego. Ja dam przykład, że nie tylko myślimy o geotermii, no, myślimy również o innych nośnikach, o innych zasobach odnawialnych. Mamy olbrzymie ilości piasków kwarcowych, które by były podstawą do produkcji ogniw fotowoltaicznych. Gdyby część pieniędzy, które państwa wydały na wojnę w Iraku i w Iranie, przeznaczyć na budowę ogniw fotowoltaicznych krzemowych, tylko o zawartości 10%.
Czym one są, te ogniwa?
Bezpośrednio zamiana energii słońca, czyli fotonów, na ruch elektronów, czyli energię elektryczną. I koledzy niemieccy obliczyli, że na Saharze wystarczyłoby umieścić kwadrat o boku 700 km, czyli tak mniej więcej taką powierzchnię Francji, pokrytą ogniwami fotowoltaicznymi krzemowymi. To oczywiście nie musi być na jednej przestrzeni, to może być na dachach, na dużym pasie równika, ale na Saharze to ta energia wystarczyłaby dla całego świata. Tylko 700 km oboku, prawda? Czyli 700 na 700. W Polsce dla ogrzania Polski wystarczyłoby 5% powierzchni przykryć ogniwami fotowoltaicznymi.
Tejże powierzchni?
Powierzchni naszej. Powiem, że Norwegia, która nie ma piasków takich, które się nadają do produkcji krzemu dla ogniw fotowoltaicznych, za kwotę 100 milionów dolarów buduje dwie fabryki, które będą produkowały właśnie z krzemu dostarczanego, z piasków dostarczonych może z Polski, ogniwa o mocy rocznej 1200 MW. Czyli inne zasoby są też właściwie godne uwagi. Natomiast absolutnie w tym momencie, oczywiście są programy dotyczące również energetyki jądrowej, gdzie przewiduje się stworzenie namiastki warunków, które panują na Słońcu, zamianę, prawda, atomów wodoru, dwóch w atom helu. I w tej zamianie jest nadmiar energii, ale to wymaga olbrzymich ciśnień i wysokich temperatur. W tej chwili takie stanowisko robocze wymaga, aby otrzymać 25 MW energii, należało zużyć 50 MW energii, jeszcze nieopłacalne, ale przymierza się świat do budowy takiego olbrzymiego centrum, gdzie będzie o mocy 500 MW. To są olbrzymie koszta. I my, mając tańsze możliwości uruchomienia energii, powinniśmy iść w tym naszym kierunku, który jest osiągalny.
Już za chwileczkę kolejny telefon. Przypomnijmy numery 056-657-0011, 657-0012. Dla słuchaczy z zagranicy 657-0013, 657-0014. Rozmawiamy dzisiaj z panem profesorem, doktorem habilitowanym Ryszardem Kozłowskim o zasobach przyrodniczych Polski. Odbieramy telefony, słuchamy, kto tym razem chce z nami rozmawiać. Halo?
Czy mogę mówić już?
Oczywiście, że tak.
W takim razie niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Piotr, Częstochowa, okolice.
Na wieki wieków, amen. Witamy, panie Piotrze.
Więc chciałem podziękować za tą audycję z panem profesorem Kozłowskim. Chciałem serdecznie pana profesora pozdrowić. Audycja jest bardzo na czasie, oby częściej profesor zechciał takie audycje prowadzić. Sprawa jest niezmiernej wagi dla Polski, dla Polaków. Przecież my mamy mało takich terenów, gdzie porządnie wiatr wieje, gdzie można by powyżej, powiedzmy, czy około granicy 4,3 metra na sekundę postawiać elektrownie wiatrowe. Mamy zbyt płaski teren naszego kraju, jedynie po Górze Sudeckie i Karpackie, ewentualnie tam nad morzem. No i mamy mało rzek, na których można wysoko piętrzyć wodę w celu budowy elektrowni odnawialnych, a więc te zasoby geotermiczne oraz zasoby węgla no, są niezmiernym bogactwem Polski. I dlatego też ja tutaj chcę profesorowi podpowiedzieć niejako, że dlaczego brak zainteresowania naszych rządów, a szczególnie obecnego rządu, dlatego że te rządy uważają, że jak Polska się będzie dobrze rozwijała, no to oni wypadną z siodła po prostu. Już zresztą była wielka nagonka na PiS z tego powodu, że no, PiS zaczął rozwijać Polskę i dochód narodowy przekraczał 6% rocznie. No i teraz zwalają winę, że te strajki, prawda, które mają miejsce, a oczywiście z nieudolności tego rządu, są przyczyną tamtego właśnie takiego nadmiernego wzrostu. A więc w ich interesie leży to, ażeby kraju nie rozwijać. I stąd po prostu, jeżeli tych wygodnych panów, ten cały establishment się nie usunie, to ta Polska po prostu będzie dryfowała w kierunku krajów trzeciego świata, a więc zresztą dowód tego, że jesteśmy już ostatnim krajem, 27 w Unii Europejskiej. No i dlatego właśnie nie chcą słuchać profesora i mądrych ludzi w Polsce. I dziękuję bardzo.
Dziękujemy, panie Piotrze. To była pańska refleksja. Pozdrawiamy również. A numery telefonów do naszego studia 657-0011, 657-0012 i dla widzów, słuchaczy z zagranicy 657-0013 i 657-0014. Rozmawiamy dzisiaj z panem profesorem doktorem habilitowanym Ryszardem Kozłowskim o zasobach przyrodniczych Polski. Panie profesorze, jakby pan skomentował wypowiedź naszego słuchacza.
Bardzo lakonicznie ja podzielam opinię słuchacza. Ja powiem jeszcze, ponieważ to jest kolejna struna, którą trzeba dotknąć, która będzie bardzo mocno drgała, że przebywając na licznych spotkaniach w Polsce i mówiąc o tych problemach naszych, polskich, spotykam się z takimi samymi opiniami. I ja tutaj nie chcę być Kassandrą, prawda, ale ostrzegam rząd, że naród społeczny, Polska, właściwie społeczność, można zauważyć jakieś takie przebudzenie, no przecież wszyscy widzą, co się dzieje, prawda. Jeżeli ktoś mówi, że jest tak dobrze, to dlaczego jest tak źle, prawda? Dlaczego ludzie muszą emigrować z Polski? Przy tak bogatym państwie my możemy być naprawdę i państwem no, przebogatym. Przecież możemy zapewnić miejsce pracy dla wszystkich Polaków i nawet ściągać Polaków, tych, którzy kiedyś wyjechali z ojczyzny. Więc tutaj jest bardzo niebezpieczna sytuacja, bo pan premier Tusk chyba sobie nie zdaje sprawy, że powodując procedurę kolejnego etapu prywatyzacji, nie dokonując analizy dotychczasowej prywatyzacji, bo przecież to można bardzo łatwo zrobić, tym bardziej, że ma opracowania gotowe, chociażby w podanych przeze mnie numerach naszego dziennika. Tam jest bardzo dokładna analiza dotycząca bilansu otwarcia.
No ale to trzeba, panie profesorze, trzeba czytać również i nasz dziennik.
Nie tylko Gazety Wyborcze.
Nie tylko, tak, właśnie gazety poprawnie polityczne. Odbierzmy kolejny telefon. Prosimy bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus, Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze witam ojca dyrektora.
Ojcze, pozdrawiam gorąco oczywiście naszego gościa. Bardzo serdecznie zaczynamy od gości i ojca. Dziękuję. Bardzo gościa no, wspaniałego człowieka, któremu zależy na Polsce. Dziękuję panie profesorze za pana posługę nie tylko myślenia, ale i działania. za to, co pan robi. Panie profesorze, powiedziałem panu, że spotkaliśmy się przed iluś laty, kiedyś pani poseł Domka, wspaniała osoba, prawda? Tak. I pan profesor, i świętej pamięci pan profesor Sokołowski, pan profesor Zimny, akurat na korytarzu hotelu sejmowego, tam na dole, w foyer. I w każdym razie wtedy zaczęliście mi mówić, ja tak patrzyłem, czy to prawda, co mi mówicie, czy to prawda, to wszystko, bo tych zbawiaczy świata i fantastów jest pełno na świecie, ale czy to jest myślenie realistyczne, czy to jest realne to wszystko, bo tego w Polsce nie było, o tym się nie mówiło. No i oczywiście, że realne. I to wy żeście panowie otworzyli nam też głowy. I za to dziękujemy. I dziękujemy za to, że chcecie Polskę obudzić, przebudzić do tego. I ja tutaj za takie pytanie mam tylko. Panie profesorze, drogi, gdyby pan powiedział, jakie my mamy inne złoża, bo ja nie słyszałem, nie, może pan już powiedział, ale węgiel, jaki my mamy, węgiel brunatny na ile lat, dlaczego się zamyka to wszystko, dlaczego się w takim, niech ludzie myślą, dlaczego się zamyka te kopalnie, dlaczego chce się zalewać je, dlaczego, może powiedziałbym tak, pan profesor Sokołowski opowiadał, a w domu, gdy jeszcze byłem dzieckiem, to myśmy to widzieli naocznie niemal, bo w tych przeróżne odwierty ludzie nazywali to burlochy. Gdzie pracujesz, gdzie robisz? Na burlochach mówili. A burlo, no to od boren, prawda? Loch to dziura z niemieckiego. A tu nazwali tam na moich stronach właśnie burlochy. Wiercili, właśnie szukali, poszukiwali złóż. I mówili, ci ludzie już tam pracując, zamurowujemy, znaleźliśmy to i to. Myśmy nie dowierzali, że Polska ma miedź, powiedzieli nam, że Polska ma gaz, że Polska ma węgiel. A nam mówili, że my mało co mamy, że to już taka końcówka i tak dalej. A profesor Sokołowski, później jak właśnie go spotkałem, to był w dzieciństwie, a teraz jak go spotkałem, to mówił, co 52 lata pracowałem nad tym. I betonowali to, gdzie wykryli coś, zabetonować, bo przyszedł ukaz, Moskwa przecież miała wpływ i to byli emisariusze Moskwy rządzili. No i nie było, nie pisnął taki profesor nawet nie mógł, ale ma wszystko opracowania. I te opracowania mamy, przekazał nam, prawda panie profesorze, pan to wszystko wie doskonale, cały dorobek i gdyby rząd chciał, to jest ten dorobek cały, ale muszę powiedzieć, że nie interesuje to rządów, a tego to jeszcze interesuje zniszczyć wszystko. I tutaj to, co nam zrobili, zniszczyć. Mamy koncesję, wszystko, żeby pokazać ludziom, chcieliśmy pokazać ludziom, pan to widzi w świecie, ja też w świecie trochę widziałem. Czy obserwuję raz po raz różne rzeczy, mówię, ludzie, to my pokażmy Polsce, niech Polacy jakoś zobaczą te bogactwa naturalne. Niech Polacy tu budują, niech pracują. Nie wyjeżdżają na posługi takie przeróżne. Rozproszona rodzina polska, rozproszeni Polacy po świecie. Powiedziałbym, no, żebrzą o ten chleb. Bardzo ciężko jest im. I proszę zobaczyć, no, a my mamy to. Jakie te bogactwa mamy? Proszę powiedzieć. I dlaczego według pana, dlaczego oni tak nie chcą, żeby Polacy się o tym dowiedzieli i Polakom nie dać. Ja wiem, że tu przy Toruniu kręcą się z innych krajów, żeby tu wiercić. A może o to chodzi, żeby nam ta licencja dana na jeszcze 2 lata jest, żeby wygasła i wtedy dadzą innym. Prawda? I tak tą Polskę oddać w niewolę, jak teraz w stocznie oddają, jak PZM oddają, 750 zakładów oddają. Dzisiaj się dowiedziałem, Kłodawa, kopalnia soli. Wszystko doprowadzają do tego, żeby sprywatyzować. Już nie pracują, o co zaniżyć wartość i za grosze oddać jakimś kolesiom czy komuś. Polska nie dla Polaków. Polska dla kolesiów z różnych stron świata, czy z Polski też, z jakichś, powiedziałbym, ludzi nieuczciwych, bez sumienia. I tutaj, dlaczego to mówię, bo wielu jest przecież katolików, to niech się zastanowi nad tym, co robi. I zresztą nie katolicy też, pomyśl, co robisz. A czy nie odpowiesz przed Panem Bogiem za to i tam się nie wypłacisz już. Pan Bóg zapyta, coś zrobił, jakżeś pokrzywdził ludzi. Tylu Polaków, nie dajesz szansy Polakom. No, a jeżeli jesteś niewierzący, to przynajmniej pomyśl nad tym, no człowieku, dobrze, albo powiedzą kiedyś dobrze o tobie w historii, albo powiedzą przeciwko tobie. Powiedzą całą prawdę, złą albo dobrą. Lepiej, żeby dobrą powiedzieli, prawda? Dziękuję serdecznie. Panie profesorze, jakie złoża? Dlaczego dziękuję. Zamykają?
Dziękuję bardzo. Dziękuję ojcu dyrektorowi za tą wspaniałą wypowiedź. To była właśnie wypowiedź znakomitego geologa właśnie. W przygotowaniu jest publikacja, studium właściwie, które chyba potraktujemy jako list otwarty do premiera obecnego rządu z kopią dla prezydenta Rzeczypospolitej pod tytułem Dlaczego bogactwa narodu polskiego nie mogą być jego własnością, w którym ujmujemy wszystko z osoby przyrodniczej, intelektualnej, technicznej itd. Odpowiadając na pytanie, otóż sam węgiel brunatny, który był określony w PRL na poziomie 14 miliardów ton, okazuje się, że mamy go właściwie 10-krotnie więcej. Zasoby o dużym prawdopodobieństwie określają wartość, poziom zasobów węgla brunatnego na gdzieś w liczbie 140 miliardów ton. Właściwie węgiel brunatny zalega pod powierzchnią całej Polski. Zasoby te, które eksploatujemy, to jest 14 miliardów ton. Oszacowane to jest 70 miliardów ton i te dużym prawdopodobieństwem 140 miliardów ton, one występują w 150 już udokumentowanych złożach całej Polski. A chciałem powiedzieć tutaj, że węgiel brunatny jest najtańszym nośnikiem energetycznym dotychczas stosowanym w elektrowniach, ale my chcemy go spalać w złożu. Nie potrzeba eksploatacji i dewastacji terenu. Mamy taką technologię opracowaną też. Przy okazji można produkować kwas kluminowy, który jest podstawą do produkcji nawozów azotowo-siarkowych, w efekcie których rośliny trzykrotnie rosną szybciej. Absolutnie jesteśmy przeciwnikami genetycznie modyfikowanych roślin. Jeżeli chodzi o zasoby węgla kamiennego, to w Polsce, w PRL-u zostały one oszacowane mniej więcej na Górnym Śląsku i Dolnym Śląsku. Na Górnym Śląsku mówiono o 43 miliardach, Dolny Śląsk 18 miliardów, z tym, że doszedł nam jeszcze Rów Lubelski na poziomie 60 miliardów ton. Z tym, że znowu chciałem zwrócić uwagę, że to są zasoby, które były oszacowane tylko na poziom wydobywalny tego węgla w sposób tradycyjny fedrowania, czyli gdzie górnik może pracować na głębokości już 800 metrów, jest bardzo gorąco, może być specjalne osłony chłodzące. My naszą technologią SDS, czyli Super Daisy Shaft, możemy właściwie ten węgiel użytkować, eksploatować w dowolnych głębokościach, bez potrzeby wysyłania górników. Przecież trzeba zwrócić uwagę na tragedię rodzin, które tracą górników, którzy giną tam, jednak przy węglach występują gazy typu metan. I więc mamy taką technologię i to jest technologia przyszłości. Tą technologią interesuje się świat. Dlaczego nasz rząd się tą technologią nie interesuje? Dlaczego na siłę chcemy się wprowadzić tą energetykę jądrową? Więc tego zasoby samego węgla ocenia się, i to jest potwierdzenie badaniami satelitarnymi, które otrzymaliśmy, na poziomie kilkuset miliardów ton. Proszę zwrócić uwagę, że przy metodzie SDS należałoby uruchomić 80 takich jednostek po 500 MW każda i mielibyśmy 40 tysięcy MW energii elektrycznej. Gdyby uruchomić jeszcze kolejnych 80 takich jednostek, które są wielokrotnie tańsze, 10-krotnie tańsze od budowy energetyki jądrowej, to można by uruchomić na dużą skalę produkcję gazu syntezowego. Przypomnę, że to mieszanina tlenku węgla CO i wodoru. A gaz syntezowy jest podstawą do produkcji wodoru. W tej technologii otrzymujemy wodór 10-krotnie tańszy od innych najnowocześniejszych technologii. A przecież bariera taniego wodoru wstrzymuje intensywny rozwój ogniw paliwowych, gdyż wodór w pewnym okresie tego wieku stanie się powszechnym nośnikiem energetycznym. Więc mając takie zasoby, kilkuset miliardów ton węgla, to przecież możemy być potęgą eksportującą energię elektryczną, cieplną i gazy, a z kolei jest to łatwość w bazie nadmiaru mocy elektrycznej, możemy gazy skierować w miejsce na przykład skierowania ich do turbin gazowych, czy silników na metan, czy ogniw paliwowych na wodór. Możemy z tych gazów produkować paliwa płynne. Przecież jeżeli to robiono już w czasie wojny, to przy obecnych technikach jest to opłacalne. Już uczono mnie na uczelni, że przy poziomie ceny za baryłkę ropy naftowej $20 czy 40 potem, ostatnio podniesiono do 70, opłaca się produkować z węgla paliwa. W tej chwili cena baryłki przekroczyła $100. Przypomnę, że baryłka to jest 159 litrów paliwa. Więc absolutnie te technologie są opłacalne. I zdziwiony jestem, że rząd nie idzie w tym kierunku właśnie, wykorzystania naszych zasobów, naszych uczelni, które kształcą dobrych górników, dobrych fachowców i geologów. Przecież to jest, podajemy na tacy, prawda, propozycje. Dlaczego rząd jest taki oporny na tą wiedzę, prawda, która może po prostu Polskę uczynić krajem bardzo bogatym. To są zasoby węgla kamiennego i brunatnego. Jeżeli do tego dodamy jeszcze te olbrzymie zasoby energii geotermalnej, uzupełnionej o energię geotermiczną, bo przypomnę, że energia geotermiczna jest pojęciem szerszym, zawiera energię geotermalną, czyli energię wód lub par. Energia geotermiczna również wchodzi w to energia gorących skał. Czyli trzeba do tych gorących skał dostarczyć wodę i przy odpowiednim zagospodarowaniu obszaru ogrzewanego, gdzie mamy gotowe kotły czekające na doprowadzenie wody, aby otrzymać parę, możemy produkować tanią energię geotermiczną. I takie nakłady, nawet gdyby taka elektrownia kosztowała 50 milionów euro, to przy produkcji 100 megawatów mamy 100 milionów, wartość energii na poziomie 100 milionów euro roczna. Panie nie ma takiego szybkiego zwrotu nakładów.
To są jedne ze źródeł otrzymywania bogactw naturalnych, ale są jeszcze i bogactwa naturalne metaliczne i niemetaliczne. To też jest kolejna korzyść i wpływ konkretnych kwot do budżetu.
Naturalnie, ale oprócz tych pokazanych już widzom telewizji Trwam zasobów przyrodniczej litosfery, mamy jeszcze bogactwa w biosferze, hydrosferze i w atmosferze. Przecież poza tym chciałem zwrócić uwagę, że Polska ma olbrzymie zasoby ziemi ornej o bardzo wysokich wartościach. W Polsce na jednego mieszkańca Polski, wyczerpując to ludzi starszych i niemowlę, przypada 0,4 hektara ziemi. W krajach unijnych 0,2, a w takiej Belgii czy w Holandii 0,1 hektara ziemi tylko na mieszkańca. Czyli my możemy, posiadając energię geotermiczną, geotermalną, uruchomić produkcję żywności. Ale pod warunkiem, że rząd, który będzie rządem polskim, powie stanowczo nie Unii Europejskiej, nie wolno po prostu nakazywać nam ograniczać produkcji. W sytuacji, kiedy w świecie głodują ludzie, prawda, i dzieci, my nie możemy produkować żywności. Czy my nie możemy produkować większej ilości mleka? Przecież dziecko ma prawo wypić mleko, idąc do szkoły, nie tylko.
Panie profesorze, a w sytuacji, kiedy Polska ma tak olbrzymie bogactwa naturalne, jakimi są między innymi energia geotermalna czy geotermiczna, to jak pan ocenia i jak pan odnajduje odpowiedź na pytanie, dlaczego wobec tego w Polsce, konkretnie w Toruniu, nie pozwolono na realizację tego właśnie projektu, który by pozyskiwał energię geotermalną i zarazem energię odnawialną?
Ojcze Waldemarze, nie tylko w mojej opinii, ale w opinii wielu Polaków, z którymi się spotykam, jest to decyzja wyraźnie polityczna. Zresztą w kampanii wyborczej wiemy, jakie były plakaty i jakie były billboardy ze strony Platformy Obywatelskiej. Ja chciałem przypomnieć widzom i słuchaczom, że w zasadzie Platforma Obywatelska, czy dawniej Unia Wolności, zaczęła w ramach tego planu Bracelewicza program niszczenia Polski. Bo jak można nazwać sytuację, kiedy majątek narodu sprzedano za 10% wartości? Dlaczego nam, Polakom, jeżeli można sięgnąć tutaj po zasoby litosfery, nie wolno produkować nowoczesnych wyrobów hutniczych dla energetyki, z którą mamy rozwijać? Przecież tych pierwiastków, żelaza, kadmu, cyrkonu, cyrkon w tej chwili jest pierwiastkiem i kobalt dla produkcji nowoczesnych o wysokiej żarowytrzymałości wyrobów dla energetyki.
Panie profesorze, na chwileczkę powrócimy do tych zasobów przyrodniczych litosfery. Odbierzmy telefon. Halo, słuchamy.
Szczęść Boże, jeszcze raz, przepraszam, ojciec Tadeusz Rycyk, jeszcze raz, jak, co prawda, bo ojciec mówi, że nam zabronili. To, żeby być ścisłym, to otóż, przepraszam, ale nie zabronili, tylko chcą udaremnić to. Wstrzymali fundusze na ten cel. To jest bardzo nieuczciwe wszystko. Widzimy zresztą w całej polityce Unii Europejskiej, oni działają przeciwko poleceniom Unii Europejskiej, ci rządzący.
Nawet.
Oczywiście, że tak. Oni przecież w Unii Europejskiej, oni chcą, żeby to było. Jeżeli my nie będziemy mieli tych odnawialnych źródeł, jakiś procent, pan profesor wie, będziemy płacili grube pieniądze, podobno rocznie coś, miliard euro kary. Za co ta Polska ma zapłacić te miliardy euro? Z czego?
Tak.
I co chwilę jakieś kary. Teraz za stocznie kary za to co nie dali, bo wiedzieli, że dali te pieniądze tej stoczni, te pomoce, prawda? Jak to się nazywa, prawda, że były dane ta pomoc stocznie, ona nie była dana, ponad 700 milionów oszukali i my mamy te miliony płacić teraz do Unii, to co stocznia nie dostała, tak? Inne rzeczy, to gdzieś tam w związku z z tą stopą procentową, czytałem w naszym dzienniku, straciliśmy ponad 30 miliardów dolarów. Później Eureko, ponad 30 miliardów znowu trzeba płacić i tak dalej, a ludzie nie ma, a nie będzie na emerytury teraz. Tu jeszcze obiecali inne miliardy płacić za rzekome jakieś tam odszkodowania przeróżnym. Co ci Polacy? No może tych Polaków na mączkę trzeba tak, no nie wiem co zrobić. Co oni, rozumiecie o co chodzi? No, to jest przecież, to jest antypolskie wszystko. I tutaj zabraniają, przepraszam, ojcze, znowu ja też, ale chcą udaremnić to wszystko. Na 2 lata mamy zgodę. Ja mówiłem tylko jedno, że my się nie poddajemy i liczymy na wszystkich ludzi, że nas będą wspierać. My Polsce chcemy pokazać, co my mamy. Chcemy pokazać Polsce. I my mamy koncesję. I tu myśmy się nie wycofali z tego, żeby ktoś nie myślał, że myśmy się wycofali. O nie. My się nie poddajemy. Nigdy się nie poddać. To jest to. I alleluja i do przodu. Koniec. Innej drogi nie ma. Dzisiaj jest taka partia, jutro jej nie będzie. Partie są czasowe. Ci rządzący też czasowi. A później będą o nich mówić w historii. Dobrze albo źle. Na co sobie zasłużą. I naród będzie myślał o nich dobrze albo źle. I trzeba tu o tym wiedzieć i my mamy służyć Panu Bogu, Kościołowi i narodowi. I dlatego to będziemy robić. Ze mną jest gość akurat w tej chwili z Kanady. Pokazałem uczelnię, pokazałem to wszystko, co jest tak w biegu i telewizję. No i nie widzę tutaj zniechęcenia, odwrotnie raczej poparcie. I każdy mądry Polak nas popiera. Dziękuję serdecznie. Chciałem powiedzieć, nie poddajemy się, panie profesorze, robimy. I liczymy na pana i na was, i na mądrych ludzi, wszystkich w Polsce i profesorzy, mądrzy ludzie, pokazujcie wszystkim Polakom, co mamy i uczcie nas, że Polacy byli mądrzy. Bo tylko ludzie mądrzy mogą, żyjący w prawdzie, mogą coś zrobić dobrego dla swoich dzieci, dla pokoleń. Dziękuję serdecznie.
Dziękujemy również, proszę ojca. Panie profesorze.
No ja tylko po prostu nic dodać, nic ująć. To, co mówi ojciec, to jest czystą prawdą. Dlatego prawda w oczy kuje kogoś. Jeżeli ktoś ma polecenia zewnętrzne, że trzeba wstrzymać rozwój Polski, że trzeba ją zniszczyć, Przecież ten artykuł w prywatne ręce, proszę zwrócić uwagę, jaka to jest argumentacja. W założeniach prywatyzacja ma kilka ważnych celów, z których najistotniejszym jest ten ekonomiczny. Uwolnienie przedsiębiorstw od niemocy aparatu państwowego i poprawa jakości zarządzania powoduje i staje się ono bardziej efektywne. No przecież to jest kompletna bzdura. Dlaczego mogą istnieć przedsiębiorstwa państwowe na Zachodzie, dlaczego u nas nie mogą? Jeżeli wszystkim wiadomo, że Polacy nie mają kapitału, to znaczy, że co? Prywatne ręce, czyli dlaczego nie napiszą prawdy w obce ręce, obcy kapitał? A dlaczego my, dlaczego naród nasz nie może być właścicielem własnych bogactw i przyrodniczych, i w tym energetycznych, intelektualnych, przemysłowych i technicznych? Tu chciałem podziękować ojcu Zdetowi. Ja wierzę, że ta elektrociepłownia pierwsza w Polsce powstanie w Toruniu. Ja też to wierzę, bo myślę, że stać naród polski. Jest nas w końcu 38 milionów katolików. Gdyby każdy tylko rzucił złotówkę, to mamy już środki na budowę takiej elektrowni. Chciałem pokazać tak jeszcze tytuł tej konferencji. Energia elektryczna geotermalna i kombinacja ciepła i energii elektrycznej. Jeżeli wszystkim przejmie wobec powtarzano wielokrotnie, że jest to najtańszy rodzaj energii w świecie, to jeżeli u nas ma być najdroższa, to jest chyba jakieś zjawisko, jakaś fata morgana czy coś takiego.
No właśnie, wszędzie w Europie mówi się, że jest najtańsza, tak?
Najtańsza, tak. I w świecie
zarówno na salonach w Brukseli czy w Strasburgu, jak i też
w Stanach Zjednoczonych,
ale i konferencja, do której wracamy, pan profesor kilka dni temu w niej uczestniczył, tak. Promująca
ten rodzaj energii.
W przeciwieństwie do głosów, które pojawiają się u przedstawicieli rządów, nawet w Brukseli czy w Strasburgu potrafią temu wszystkiemu zaprzeczyć. 056 657 0011 657 0012 numery telefonów dla widzów i słuchaczy z Polski, dla tych z Państwa, którzy nasze dzisiejsze spotkanie odbierają poza granicami, to po numerach kierunkowych 657 0013 657 0014 z panem profesorem doktorem habilitowanym Ryszardem Kozłowskim. Rozmawiamy o zasobach przyrodniczych Polski, zasobach, dzięki którym Polska może być bogatym krajem, ale pod warunkiem, że one będą roztropnie przez Polaków wykorzystywane. Panie profesorze, wspominamy cały czas i mówimy tutaj o tej sprawie. Pan również został poproszony do tego, aby w tym gremium zasiadał.
Tak, no jest to jakieś wyróżnienie przedstawiciela Polski, niekoniecznie mojej osoby. No myślę, że będę miał wpływ przekazywać decyzje tamtej Rady Europejskiej dotyczące rozwoju energii geotermicznej i geotermalnej, tym bardziej, że już otrzymałem zaproszenie do udziału Grupy Polskiej w konferencji europejskiej kolejnej, która się odbędzie w listopadzie w Kassel, gdzie Niemcy chcą pochwalić się swoimi osiągnięciami. No my mamy te zasoby trzykrotnie większe i takimi osiągnięciami się pochwalić nie możemy. Zresztą proszę zwrócić uwagę, że ten moment kryzysu energetycznego, który nastąpi prawdopodobnie za 30-40 lat, do tego momentu Niemcy się bardzo silnie przygotowują. Uruchomiono produkcję energii wiatrowej, mają lepsze warunki nad Morze Bałtyckim czy w pewnych rejonach, ale podobne do Polski zbliżone, energię słoneczną. Sam prowadziłem program bilateralny z kolegami z Niemiec, z Freibergiem i tam w tej chwili mój pracownik pracuje, przebywa na stażu naukowym. Jest to główne centrum badań zasobów odnawialnych, gdzie badaliśmy i nowy typ ogniwa fotowoltaicznego organicznego, czyli między powierzchniami szklanymi dwoma, czy tworzywa sztucznego jest elektrolit, natomiast fotony odbieramy i są chłaniane przez specjalne warstwy nanotechnologiczne.
Czyli to jest ta technologia, dzięki której z promieni słonecznych możemy pozyskać energię,
można,
tak?
Tego i można stosować ją, na przykład przykrywać karoserię samochodów i ta energia już wystarczy dla rozkładu wody na wodór i tlen, który napędza już silnik elektryczny.
Panie profesorze, odbierzmy telefon. Słuchamy, halo, Radio Maria i Telewizja Trwam. Bardzo proszę. Halo, halo? Halo, czy się słyszymy? Czy się słyszymy? Prosimy, Telewizja Trwam, Radio Maria, słuchamy. Kto chce z nami rozmawiać? No niestety, trudno jest nam w taki sposób rozmawiać. Może jest włączone radio bądź też głos w telewizorze. Wracając właśnie do tego, co po zachodniej stronie nasi sąsiedzi przygotowywują sobie. Przypomnijmy, mając trzykrotnie mniej energii, zasobów geotermalnych i geotermicznych, doskonale o wielokrotnie więcej potrafią wykorzystać i skorzystać z tego.
Tak, no sama ta informacja, że 154 projekty czekają na realizację. Ja wierzę, że po zbudowaniu tych 8 elektrociepłowni geotermalnych te projekty będą realizowane, gdyż Niemcy uważają, że to jest pewne źródło energii i najtańsze, jakie można w tej chwili uzyskać.
My uzyskaliśmy połączenie, miejmy nadzieję, że tym razem udane. Halo, kto chce z nami rozmawiać? Słuchamy. Radio Maria, telewizja Trwam. Halo, halo.
Halo.
Prosimy bardzo i prosimy najpierw wyłączyć
głos. Mogę mówić?
Tak, tylko proszę wyłączyć głos w radiu bądź w telewizorze, bo...
Radio nie, tylko telewizja chodzi.
No więc właśnie. Słuchamy, kto telefonuje?
Niech no będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Niepokalana.
I Maryja zawsze dziewica, teraz i zawsze. Kogo witamy?
Oj.
No
oj.
Prosimy o...
Idę do drugiego pomieszczenia.
Przypominamy o ściszeniu głosów w telewizorach. Słuchamy, kto chce rozmawiać z nami. Halo, prosimy.
Jestem prostym człowiekiem i nie znam się na żadnej technologii.
Ale czy może pan nam przypomnieć swoje imię?
Zastanowiło mnie takie pytanie, że komu to zależy na tym, że polska gospodarka została do reszty rozprzedana. Czy wydaje to jest bardzo jasne, komu zależy? Masonerii zależy. Odwiecznemu wrogowi kościoła naszego.
A możemy poznać pana imię?
Piotr.
Panie Piotrze, skąd pan telefonuje?
Gorzowa.
Bardzo serdecznie dziękuję za ten telefon. To jest również pańska opinia, pański głos w dzisiejszej dyskusji. Rozmawiamy z panem profesorem, doktorem habilitowanym Ryszardem Kozłowskim o zasobach przyrodniczych Polski. Są środowiska, jak widać, wpływowe, środowiska, którym nie zależy, i to również o charakterze międzynarodowym, jak tutaj wynika z opinii naszych słuchaczy i z wiedzy pana, panie profesorze, którym nie zależy na równomiernym rozwoju Polski w każdych jej gałęziach gospodarczych i nie tylko.
Tak, bo w końcu mimo tych trudnych sytuacji właśnie geopolitycznych, którą mamy cały czas w Polsce, czy z naszymi sąsiadami z zachodu, czy ze wschodu, czy z południa w przeszłości, to jednak po wojnie Polska potrafiła jakoś wydźwignąć się bez żadnej pomocy, prawda? Bez planu Marszala, bez finansowej pomocy, dzięki pracy Polaków, rodaków moich. No, stanęliśmy osiągnęliśmy pierwsze miejsce, w pierwszej dziesiątce krajów najbardziej rozwiniętych przemysłowo. Oczywiście.
Mówi pan o którym okresie, panie profesorze?
O okresie powojennym.
Powojennym. Ale tak. Też jest i dwudziestolecie międzywojenne.
A więc to jest
analogiczny okres czasu.
Analogiczny okres czasu, jaki właśnie mamy teraz. 19 lat, prawda? Polska właściwie w opinii kolegów z Japonii, którzy zajmują się tą tematyką, powiedzieli mi, że takie tempo mieliście, że bylibyście naprawdę w tej chwili tak zwaną Japonią, gdybyście to tempo utrzymali, prawda? Przypomnę i port Gdynia, prawda? I Mościce, i chemia, i kolejnictwo, i nawet produkowano, też nie wszyscy o tym wiedzą, nowoczesny samolot, tylko już nie było czasu, żeby rozwinąć tą produkcję. No w końcu po tylu latach zaborów uporządkowano strukturę państwa, prawda? Państwo zaczęło kwitnąć się.
I można było w tak krótkim
czasie.
I w tym okresie, tak.
Analogicznym okresie Polskę, która osiągnęła jakiś poziom gospodarczy, mimo tych problemów politycznych, prawda, zaczęto niszczyć.
Panie profesorze, odbierzmy telefon. Słuchamy, telewizja Trwam, Radio Maryja, bardzo proszę.
Halo, szczęść Boże.
Szczęść Boże, kogo
witamy? Jacek Ratajczyk z Wrocławia dzwoni.
Witamy, słuchamy, panie Jacku.
Panie profesorze, witam. Problem geotermii bardzo mnie interesuje, już wielokrotnie słyszałem i na początku to brzmi jak bajka, że to może być kraina miodem i mlekiem płynąca, ale z tego co pan mówi, a słyszę pana wypowiedź nie pierwszy raz, To wszystko jest bardzo realne. I chciałem zapytać o taką rzecz, bo zdaje się, że słuchacz wcześniej już o to pytał, bo nie ukrywam, że jestem zwolennikiem PiS-u i niestety wybory przegraliśmy, ale chciałem zapytać, czy państwo ten program prezentowali, bo wiem, że słyszałem wypowiedź kiedyś premiera Kaczyńskiego i taka rzeczywiście była jakaś wymijająca, bo mi przychodzi taki pomysł do głowy, że jeżeli ktoś weźmie te wasze genialne pomysły i po prostu przyjdzie się do... No, ja jak rozmawiam z człowiekiem, możemy mieć różne poglądy, ale jak ja mu zaproponuję, mówię, słuchaj, czy ty chciałbyś mieć energię elektryczną tańszą o 50%? Czy jakiś... No przedstawiam te wszystkie sprawy, to ktoś mówi, no słuchaj, gdyby to było możliwe, to tak. I konkludując to, co chciałem powiedzieć. Przecież ktoś, kto weźmie ten pomysł i zrealizuje... No to ma władzę zapewnioną nie wiem jak długo, no. Przecież to wszystko tylko będzie działało na jego korzyść. A jeśli chodzi o obecny rząd, który jest, no to ja myślę, że listy otwarte niewiele dadzą, no bo ksiądz profesor Bajda napisał znakomity artykuł ostatnio, który ewidentnie pokazywał, że i pokazuje, że tu są działania antypolskie i ten przykład stoczni i tak dalej, pokazuje, że tu nikomu nie zależy na tym, żeby było dobrze. Także bardzo prosiłbym o tą odpowiedź, jaki był odzew ze strony PiS-u, jeżeli w ogóle jakiś był. Dziękuję bardzo, serdecznie pozdrawiam i życzę dużej wytrwałości. Wierzę, że ta geotermia w Toruniu powstanie i pokaże wszystkim, że to jest znakomity pomysł.
Panie Januszu, dziękujemy, trzeba wierzyć, ale również i pomóc w realizacji tego pomysłu. Prosimy bardzo, panie profesorze.
Ja również dziękuję za tą wypowiedź. Tutaj obok geotermii my również forujemy energię geotermiczną i energię spalania czystą technologią węgla kamiennego i brunatnego. I w sumie te wszystkie nośniki mogłyby w krótkim czasie zapewnić Polsce dobrobyt, bo państwo, które posiada własną energię, jest samowystarczalne i ma stuprocentową bezpieczność energetyczną, a powiem, że takie przypadki już miał w Polsce, bo w latach 70. mieliśmy 113% samowystarczalności, czyli stać nas na samowystarczalność. Powiem jeszcze, że kraje Unii Europejskiej nigdy nie były samowystarczalne energetycznie i nie będą. Więc jesteśmy tym ewenementem. I komu się właśnie zależy, już słuchacz powiedział komu, żebyśmy nie byli samowystarczalni. Ja na ten temat rozmawiałem z przedstawicielami PiS-u i przekazaliśmy już w 2005 roku panu premierowi Maciejkiewiczowi program. No, było to niefortunne przekazanie, bo okazało się, kto to jest. Jednak zdradził PiS pan premier Maciejkiewicz. Właśnie to zostało stwierdzone w ustach również pana premiera Kaczyńskiego. Uważam, że to jest program dla Polaków, dla społeczności polskiej i będziemy tak długo o tym mówili. Natomiast tutaj źle zostałem chyba zrozumiany. To studium to jest nie tylko jako list otwarty dla premiera czy dla wiadomości pana prezydenta. To w końcu czytają Polacy. I powiem szczerze, gdziekolwiek w Polsce się pokazuje, to stwierdzam satysfakcją, że jednak świadomość narodu się budzi. Naród się budzi i widzi, że coś jest nie tak, że ktoś manipuluje, prawda? Ja użyję tutaj takich słów mocnych. No nie można w nieskończoność manipulować narodem polskim, bo w końcu te zasoby intelektualne, które są olbrzymie i wszyscy o tym wiemy, no kiedyś zaczną owocować, prawda? Naród obudzony powie nie, tak dalej być nie może. I liczymy na to, że... I dochodzą takie do mnie już słuchy, że jednak powstaje trzecia siła, opcji narodowo-katolickiej, bo w końcu jesteśmy u siebie. 38 milionów Polaków. Dlaczego mniejszość ma nami rządzić, prawda?
Pan profesor wspomniał tak o pochodzeniu komunistycznym i komunizująca również, tak. Ale pan profesor wspomniał o świadomości narodowej, natomiast ta świadomość narodu, społeczeństwa nie przekłada się na świadomość tych, którzy rządzą tymże społeczeństwem, bo albo to jest celowe kłamanie, więc zatajanie faktów i prawdy, ponieważ tak jak pan profesor powiedział, przekazaliście panowie całe programy dotyczące tutaj energii ze źródeł odnawialnych.
Nie tylko, społeczny, gospodarczy.
Tak, zresztą
program,
pani poseł Zofia Krasicka-Domkę bardzo mocno w minionej kadencji w Sejmie
bardzo
o
mocno
tym mówiła, wręcz można by użyć tego słowa, lobbowała, promowała ten projekt, ten pomysł. On był wielokrotnie omawiany również z panem profesorem Sokołowskim, świętej pamięci, na naszej antenie. Prekursorskie to były wręcz audycje. Tak. Społeczeństwo, okazuje się, jest szeroko poinformowane. Natomiast, tak jak tutaj znowu słuchacze pamiętają wypowiedzi pana premiera Jarosława Kaczyńskiego, który stwierdza, że jest to energia droga. No więc gdzieś tutaj ten przepływ informacji znowuż szwankuje. Z drugiej strony słyszymy z ust prezydenta, który jest bardziej zainteresowany budową energii atomowych, że tutaj w tym kierunku będzie szła polityka energetyczna państwa. Totalne odwrócenie słów i znaczeń słyszymy od przedstawicieli obecnego rządu. Więc gdzie jest, panie profesorze, tutaj w tym przepływie
właśnie
coś się dzieje? Są jakieś zakłócenia w tej komunikacyjnej?
Za kadencji pana premiera Buzka, kiedy już zaistnieliśmy jako członkowie parlamentarnego zespołu ekspertów i pan profesor Sokołowski, Zimny i ja, pani poseł Kaczyńska-Domke, Zofia Kaczyńska-Domke, była naszym ambasadorem, którą serdecznie pozdrawiamy z tej okazji, gdyż przejęła właśnie jako przedstawiciel parlamentu całą tą naszą propozycję, projekt ustawy o racjonalnym wykorzystaniu energii zasobów odnawialnych i doprowadziła go do takiego momentu, gdzie już mógł być przeforsowany w Sejmie. Niestety minęły kolejne kadencje i ten projekt ustawy, mimo to, że takie były również wskazania krajów unijnych, że takie projekty powinny zaistnieć, aby tą dziedzinę rozwinąć, prawda? Do tej pory ten projekt się nie ukazał. Jest to dla nas też szokujące i zastanawiające, dlaczego komuś zależy na tym, aby ten rodzaj energii nie był w Polsce dostrzeżony. Ja myślę, że u progu...
Dostrzeżony przez Polaków, panie profesorze.
I przez ekipy rządzące.
I przez ekipy rządzące.
Tak, chciałbym zwrócić uwagę,
przeddzień wizyty ważnych przedstawicieli najwyższych władz państwowych z Francji, w przeddzień tejże wizyty właśnie tutaj odmówiono tych spraw związanych z geotermią w Toruniu, natomiast wcześniej kręcili się właśnie Francuzi po tych terenach.
Tak, tak. Poza tym proszę zwrócić uwagę, że u progu tak zwanych przemian, my to popularnie nazywamy kradzieży Polski, w roku 89 właściwie zaczęto od przejmowania polskich mass mediów. Prasa, Gazeta Rzeczpospolita, która powinna być polską gazetą, jest w rękach norweskich Żydów, którzy manipulują tutaj tą gazetą. Gazeta Wyborcza, wiadomo, nie jest też polską gazetą. Obcy kapitał nią rządzi. Podobnie Telewizja Polsat i TVN, mimo to, że mają pewne programy na niezłym poziomie, to jednak manipuluje opinią społeczną. Jest to socjotechnika w dużym wydaniu. Całe szczęście, że mamy tą telewizję Trwam, że mamy nasz dziennik, prawda? Ale de facto jedyne mass media polskie, gdzie można prawdę przedstawiać społeczeństwu. I myślę, że ta bezustanna socjotechnika, bezustanna demagogia daje wyniki takie, jakie są, bo jak może rząd wchodzi w energetykę jądrową, skoro mamy dokładne studia i kolegów z Niemiec, ja w końcu byłem przez 5 lat przedstawicielem Ministerstwa Nauki Polski w największym projekcie energetycznym, KOST 522, dotyczącym, właśnie ten projekt dotyczył energetyki XXI wieku, o wysokiej sprawności, niskiej emisji zanieczyszczeń. I dostaję analizę kolegów z Niemiec, że na świecie uran się kończy. Będzie on bardzo drogi w perspektywie lat 20-30. Putin kupuje uran w Australii, bo chce rozwijać energetykę jądrową, bo woli sprzedawać swoje surowce energetyczne Unii, która płaci za nie 350 miliardów euro. To są potężne pieniądze.
Tym bardziej, że teraz po ostatnim tak zwanym rosyjskim Davos w Petersburgu, według pana Miedwiediewa, Rosja chce wypłynąć na jednego z liderów na rynku energetycznym w świecie.
Tak, z tym, że nikt sobie nie zdaje sprawy w Europie, że że jest to kolejne uzależnienie się od tego państwa, prawda?
No i co widzimy, coraz więcej państw Unii Europejskiej uzależnia się właśnie.
Uzależnia się od dostawy nośników energetycznych.
Prowadząc świadomą politykę energetyczną w tym kierunku, zarówno Włochy, jak i Niemcy, którzy tutaj są ewidentnym przykładem.
Oczywiście i dla nas jest to niezrozumiałe, skoro nasze państwo może być samodzielne i może być takim samym partnerem handlowym jak Rosja, bo możemy oferować sprzedaż po konkurencyjnej cenie niż Rosja, bo jesteśmy bliżej Niemiec na przykład, prawda? Naszą energię. Zresztą takie próby były zauważalne już u początków przejęcia przez PiS władzy, kiedy premierem został Marcinkiewicz. Była próba kupienia przez elektrownię hiszpańską zespołu elektrowni Dolna Odra. Myśmy się temu stanowczo sprzeciwili, bo ja wiedziałem, że to jest właściwie zakamuflowana próba przejęcia przez Niemców tych elektrowni, które we własny sposób osiągnęły bardzo wysoki stopień sprawności na poziomie 40%. Nawiasem mówiąc, w międzyczasie ta elektrownia hiszpańska została wykupiona przez koncerny niemieckie. A tu chodziło o wejście już o stronę zachodniej na rynek polski. Jeżeli w tej chwili już bez żenady pokazuje się i publikuje po buńczucznych wypowiedziach Balcerowicza, że trzeba dokończyć dzieła prywatyzacji, czyli dokończyć dzieła zniszczenia Polski. My to tak odbieramy w Krakowie. Bez poprzedniej analizy dotychczasowej prywatyzacji, którą ten rząd powinien uczynić, żeby pokazać społeczeństwu, dlaczego akcesja Polski do Unii Europejskiej kosztowała nas takie olbrzymie straty, które poważne zespoły, jak wspomniałem profesora Bojarskiego i innych.
Pan profesor wspomniał już, ile Polska uzyskuje, stosunkowo przeczytał pan profesor, powołał się na źródło niemieckie.
W gazecie niemieckiej w tamtym roku otrzymaliśmy 1,03 zwrotu, czyli...
Z tego, co wpłaciliśmy.
To, co wpłaciliśmy, 0,03 nadmiaru tylko. Czyli właściwie otrzymaliśmy zwrot swój, ale te pieniądze tym się różnią, że nie możemy nimi dysponować w sposób dowolny. One są ukierunkowane przede wszystkim na potrzeby budowy autostrad czy dróg.
Czyli w końcu kto jest gospodarzem w naszym kraju?
Ojcze Waldemarze, ja słyszałem takie powiedzenie na Śląsku i to przez Polaków, Ślązaków, którzy mi powiedzieli na kolejnym spotkaniu, panie profesorze, właściwie widzimy, że nasza Polska ma stać się takim hinterlandem, czyli obszarem do polowań dla kogoś, prawda, którzy autostradami będą przyjeżdżali. Ja słyszałem jeszcze inne stwierdzenia, abyśmy nie stali się rezerwatem Indian zamkniętych na swoim obszarze.
I tych autostrad też wcale za wiele ma nie być na terenie Polski.
No oczywiście, przecież ja wiem, że to jest potrzebne, ale w sytuacji, kiedy należałoby w pierwszej kolejności uruchomić miejsca pracy dla Polaków, które by mieli sobie godziwą pracę i godziwą zapłatę.
A projekt, który Państwo promujecie, takie miejsca pracy daje?
Naturalnie. Chcieliśmy
wspomniał
pokazać...
Pan o wykorzystaniu prawie 20 zawodów przy właśnie...
W jednym centrum takim właśnie geotermalnym w gminie, prawda? Przecież gmina, która...
20 zawodów
różnych. Gmina, przecież polskie gminy, ja dzisiaj byłem w powiecie brodnickim. Proszę mi wierzyć, mamy przepiękny kraj. Każda gmina ma swoje walory, prawda? Przecież krajobrazowo i ta ziemia polska i ludzie. Przecież ci uczestnicy konferencji w Strasburgu właściwie chwalili się, że byli w Polsce, że byli w Krakowie, że byli w Warszawie, że widzieli Polską kraj jako przyjazny, o dużych możliwościach i zachwyceni byli poziomem wiedzy Polaków pracujących w tych krajach. To znaczy, że my nie potrafimy korzystać z własnych ekspertów, z własnych specjalistów w Polsce, mając takie rządy po kolei, prawda? Więc tutaj ku przestrodze właśnie trzeba by powiedzieć, że jednak te opcje narodowo-katolickie budzą się, jeżeli dojdzie do zjednoczenia już istniejących opcji. Pan profesor Nowak prowadzi bardzo dobrą też robotę, prawda? To spotkanie krakowskie było wyraźnym sygnałem, że w końcu pęknie ta niemoc, prawda? Jeżeli się naród zjednoczy, to będzie bardzo nieprzyjemnie dla ekipy rządowej, tej czy innej, czy kolejnej, które o podobnym profilu, prawda, myślenia.
No, a jak się okazuje, że no, świadomość w narodzie jest swoich bogactw jest coraz z naturalnych, które mogą być wykorzystane dla nas, dla Polaków, dla Polski, jest coraz większa. Zasoby przyrodnicze Polski to jest temat kończącego się dzisiaj niestety spotkania w tej części z panem profesorem. Za kilkanaście minut po północy pan profesor zgodził się jeszcze pozostać z naszymi słuchaczami na antenie Radia Maryja. Panie profesorze, zasoby przyrodnicze Polski, mówimy o energiach, o źródłach energii odnawialnej i o pewnych projektach prekursorskich, które pan wraz z całym zespołem swoich kolegów na Politechnice Krakowskiej uzyskaliście, które cieszą się olbrzymim zadziwieniem wielu środowisk światowych.
No przede wszystkim w tym Polskim Laboratorium Radykalnych Technologii, które właściwie powstało bez jakiegoś nakazu, powstało samoczynnie, właściwie z woli Polaków, bo w tym laboratorium korzystając z wiedzy tego znakomitego wiertnika, pana doktora Żakiewicza, oraz dobraliśmy sobie najlepszych specjalistów z różnych uczelni, tworzymy Radę Naukową i to jest zespół, który pokazuje, że stać Polaków na opracowanie technologii, które znajdują uznanie w świecie. Więc to jest jakiś taki prognostyk rokujący na dobrą przyszłość.
Panie profesorze, dużo jest pozytywnych prognoz. Pan profesor właśnie jest takim synoptykiem, który nam te pozytywne prognozy zwiastuje tutaj. Energia geotermalna, energia odnawialna jest na pierwszym miejscu, jeżeli chodzi o zasoby odnawialne, energetyczne zasoby odnawialne w Polsce.
W stosunku do pozostałych zasobów rzeczywiście jest to energia, która ma największą wartość. 154 razy tylko do głębokości 3 km jest to energia przewyższająca nasze roczne zapotrzebowanie na energię, które to roczne zapotrzebowanie w Polsce kształtuje się na poziomie 4200 petajouli. A nie mówimy o energii geotermicznej, gdzie możemy wejść znacznie głębiej w ziemię. Wtedy jest ta energia naprawdę olbrzymia. Plus te nośniki energetyczne powstały z zasobu węgla, kamiennego, brunatnego. Plus pozostałe nośniki zasobów odnawialnych, bo my nie...
Biomasa to jest kolejny element.
Oczywiście, możemy też robić, z tym, że jestem przeciwnikiem, aby sadzić wierzbę na ziemiach uprawnych, gdyż wierzba z natury jest chwastem, rośnie przy brzegach rzek i potrzebuje dużo wody. I jeżeli posadzimy na rzewach, na glebach, gdzie można uprawiać kulturę rolną z prawdziwego zdarzenia, to te korzenie wierzby płyną bardzo głęboko do wód poskórnych. I wtedy Niemcy odchodzą od tego, dlatego że używanie chemii w glebie niszczy glebę właściwie.
Dlaczego nie możemy się uczyć na błędach naszych sąsiadów?
No jest właśnie.
Skoro oni sami wnioski z tego wyciągają. Właśnie. I energia słoneczna, panie profesorze.
Energia słoneczna,
kolejne dokonania tutaj.
Kolejne mamy dokonania, które
i sukcesy. Też
i współpracy w ramach programów bilateralnych, czyli koledzy Niemcy dostrzegli nas jako prawdziwych partnerów w tym zakresie. Nie musimy się wstydzić. Możemy uruchomić w szybkim czasie produkcję ogniw krzemowych, bo mamy dużo materiałów, dużo piasków krzemowych, które i w Hucie Łaziska były takie rozmowy, kto wie, czy nie uruchomimy taką pierwszą produkcję właśnie współpracy z polskim hutnictwem. No i te pozostałe
pierwiastki. Energia wiatru jeszcze została nam, może w mniejszym procencie już.
Może w mniejszym procencie, ale jeżeli ktoś chce u nas budować wiatr, dlaczego Niemcy w końcu wstrzymali rozwój tej energetyki, która osiągnęła poziom 20 kilku tysięcy megawatt? Polska ma 34 tysiące megawatt energii elektrycznej. Dlatego, że jednak giną ptaki. Giną ptaki i nie można budować w sposób dowolny wiatraki, gdyż one jednak przeszkadzają domostwom. No, nie można blisko domów budować wiatraka, dlatego że on hałasuje. Jest uciążliwy wtedy. Ale jest to energia, która poza tym jest chimeryczną energią. Wtedy, jak wiatr wieje, otrzymujemy energię elektryczną.
No i jeszcze są kopaliny metaliczne i niemetaliczne, kolejne bogactwo nasze naturalne i kolejny zastrzyk dla budżetu państwa, jeżeli dobrze jest wykorzystywany.
Tak, w ogóle zasoby litosfery, biosfery, hydrosfery są też olbrzymie, a szczególnie litosfery nasze, czyli te, które są w ziemi. Z wszystkich tych bogactw można uruchomić produkcję nowoczesnych wyrobów energetycznych i w innych dziedzinach chemii. Tylko trzeba po prostu uruchomić przemysł wydobywczy, który na pierwszym etapie można sprzedawać te rudy, a później z tych pieniędzy zbudować własne przetwórstwo i kolejne miejsca pracy uruchomić. Coś, co się w świecie właściwie realizuje i dlaczego w Polsce nie można robić.
No i to, o czym wciąż przypominał nam pan profesor Sokołowski, zasoby intelektualne jako nasze bogactwo narodowe, czy one są według pana wykorzystywane przez obecną ekipę rządową i rządzącą?
Ja myślę, rządy są tego przykładem, że te zasoby są w ogóle niewykorzystywane. Bo przecież proszę zwrócić uwagę na takie fakty, miały miejsce. Byliśmy członkami parlamentarnego zespołu przez kilka kadencji i nigdy nam się nie zdarzyło, żeby nas zebrano razem, wszystkich ekspertów, i przedyskutowano pewne problemy energetyczne. Te decyzje zapadały w gremiach rządowych bez naszego udziału. One były absolutnie sprzeczne z naszymi spojrzeniami na powstałe potem wyniki tych decyzji.
Jakie wnioski nasuwają się po przejrzeniu właśnie tego olbrzymiego bogactwa, które posiada nasza ojczyzna?
Ja myślę, że musimy bardzo poważnie do tego podejść. W końcu ostatnie migawki w telewizji pokazują, że świadome społeczeństwa się budzi. W końcu powstały kiedyś opcje znane już, prawda, o charakterze katolickim, narodowym. Jeżeli Polska jest krajem z natury katolickim, jeżeli na kulturze chrześcijańskiej istniejemy już tyle lat, historia nasza sięga przez ponad 1000 lat, to dlaczego nami ma ktoś rządzić, kto jest innej wiary, czy innych przekonań, czy jest ateistą, prawda? Wydaje mi się, że naród obudzi się i po prostu wyegzekwuje swoje prawa. Nie może być tak, że partie są, że naród jest dla partii, partia powinna być dla narodu. Czyli naród jest suwerenem państwa. To jest absolutnie tutaj niszczone.
Panie profesorze, bardzo dziękuję za przybycie do naszego studia.
Dziękuję serdecznie. Pozdrawiam widzów i słuchaczy. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze w tej części nasze spotkanie kończymy. Przypomnę Państwu, że gościem Studia Radia Maria i Telewizji Trwam był pan profesor doktor habilitowany Ryszard Sokołowski.
Kozłowski,
wieloletni też.
Uczeń profesora Sokołowskiego.
Profesora Sokołowskiego, tak. Oraz prorektor Politechniki Krakowskiej. Obecnie członek
Rady Europejskiej w zakresie geotermii.
Dziękujemy panie profesorze raz jeszcze za przybycie do studia. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Tu Radio Maryja, katolicki głos w naszych domach. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Jest już nowy dzień, poniedziałek, 23 czerwca roku pańskiego 2008. Ten nowy dzień rozpocznijmy w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. A w naszym studio witam w tym nowym dniu, witam serdecznie pana profesora Ryszarda Kozłowskiego z Krakowa. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, witam serdecznie słuchaczy i witam Ojca.
I panie profesorze, kontynuujemy podejmowanie tych bardzo ważnych spraw dla Polski, spraw dotyczących ogólnie pojętego bezpieczeństwa energetycznego, ale także i komfortu życia obywateli, wszystkich obywateli polskich. I od razu może zacznę od takiego pytania. Ja przepraszam, ponieważ nie miałem jakoś okazji słuchać tej pierwszej części, ale myślę, że no od razu pójdźmy do rzeczy. Jesteśmy w Toruniu, gdzie, jak wiemy, rozpoczęła się już inwestycja geotermalna. Tymczasem państwo i Państwowy Fundusz Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska, który jest stworzony po to, aby wspierać różne lokalne inicjatywy, jak chodzi o ochronę tego środowiska, poprawę komfortu życia. Ten komfort życia się poprawia dlatego, że jest czystsze powietrze, że jest tańsza energia, że jest to bezpieczeństwo energetyczne. Tymczasem polski rząd, jak widzieliśmy to chociażby z publikacji w naszym dzienniku, różnymi metodami, nawet pozaprawnymi, zmierza do tego, żeby w ten interes społeczny godzić i zerwano tę umowę z Fundacją Lux Veritatis. Jak pan w ogóle przyjął fakt zerwania umowy, czyli no przeszkadzenia w tym, co jest dokładnie leży w interesie polskim, w interesie społecznym?
Jestem przekonany, nie tylko ja, ale całe moje środowisko krakowskie i można powiedzieć polskie, które znam dobrze, że jest to jakieś olbrzymie nieporozumienie, które po prostu wyraźnie można stwierdzić, że jest to po prostu sprawa polityczna. Widocznie tej opcji, a Platformy Obywatelskiej nie zależy na utrzymaniu dobrych, poprawnych stosunków z tą 99,9% społecznością katolicką kraju. Przecież zamysł budowy pierwszej w Polsce elektrowni geotermalnej wychodził nie tylko naprzeciw jakimś tendencjom i opcjom realizowanym w krajach Unii Europejskiej, ale również tendencjom światowym. Rada Światowa Programów Energetycznych w Stanach Zjednoczonych wręcz foruje energetykę rozproszoną. Wróciłem z konferencji, takiego workshopu geotermalnego ze Strasburga, gdzie podsumowano 3-letni program badań w zakresie energii geotermalnej i geotermicznej. Celem tej konferencji była promocja tego rodzaju energii w całej Europie. Europa, która się rozciąga aż po Ural, to 10 milionów kilometrów kwadratowych i na powierzchni 50% właśnie tych 10 milionów kilometrów kwadratowych są warunki, które pozwalają na budowę energii geotermalnej. Polska również jest tym krajem uprzywilejowanym, bo na powierzchni, można powiedzieć, 80-90% Polski znajdują się bardzo dobre warunki geotermalne. Te warunki geotermalne znajdują się również w Toruniu, dlatego że Toruń, podobny jak całe województwo kujawsko-pomorskie, leży w basenie Grudziądzko-Warszawskim, które ma te warunki bardzo wysokie. Ocenia się na poziomie 268 tysięcy ton paliwa umownego na kilometr kwadratowy. Także my, przystępując do projektu w Toruniu, byliśmy bardzo przygotowani. Profesor Sokołowski poprzedził ten projekt wstępny, w którym miałem przyjemność być współautorem, jak również pan profesor Zimny, głównym autorem był profesor Sokołowski, poprzedził nasze wejście na Toruń bardzo dokładną analizą całego województwa kujawsko-pomorskiego. I ponieważ co jak co, ale tutaj można przy pomocy mass mediów katolickich, polskich, telewizji Trwam, Radia Maryja oraz olbrzymiej rzeszy pielgrzymów, którzy tutaj do Torunia zawitają, witają często, pokazać, jak może być zbudowany poprawnie pierwszy obiekt taki właśnie produkujący energię elektryczną i cieplną. I to chcieliśmy właśnie zrobić w Toruniu.
No, to chcieliśmy zrobić w Toruniu i chcemy to robić w Toruniu.
I chcemy zrobić w Toruniu.
To nie dlatego, żeby pokazać, jacy to my jesteśmy mądrzy i wspaniali, ale żeby pokazać, że Polska może odbić się od tej zapaści cywilizacyjnej, gospodarczej, jaką mamy w spadku po czasach komunizmu. No tymczasem, mówię, to zadziwia. Fundusz, który zbiera na swoich kontach ogromne ilości pieniędzy, to jest z rzędu ponad 10 miliardów złotych, nagle przy obecnych rządach nie chce ani złotówki inwestować w cele swojego działania. No możemy zapytać stąd z Torunia pana premiera Donalda Tuska: panie premierze, co pan chce zrobić z tymi 10 miliardami, jeżeli zabrania pan je przeznaczać na te inicjatywy proobywatelskie, prospołeczne, na te inicjatywy, które mogą Polskę wydźwignąć jeszcze mocniej, pozwolą stanąć dzisiaj na nogi? Co pan zamierza z tymi pieniędzmi zrobić? Nie, może jakaś nowa wycieczka? Machu Picchu już było, co dalej?
Odnoszę wrażenie, że pan premier inaczej traktuje spojrzenie na Polskę, w której jest premierem, bo my uważamy, że samorządna i niepodległa Polska to ojczyzna wolnych obywateli, którzy czują się właśnie odpowiedzialni za rozwój gospodarczy i społeczny rodzin, gmin, powiatów, województw i całej Polski oraz za partnerską współpracę ze wszystkimi państwami świata i jak też za racjonalne wykorzystanie krajowych zasobów przyrodniczych i technicznych, a przede wszystkim za wykorzystanie zasobów intelektualnych. I to sprzężenie, zasoby intelektualne są olbrzymie w Polsce, wiedza dotycząca geologii, geotermii jest na niezłym poziomie, uznani jesteśmy w świecie i w Europie. Chcemy budować i wykorzystać zasoby przyrodnicze, w tym w przypadku geotermiczne i geotermalne, i rząd stoi na przeszkodzie. Więc doszło do takiego nieporozumienia.
Może powiedzmy, ponieważ te wszystkie polityczne sprawy, które są zupełnie niezrozumiałe, tutaj można by powiedzieć tak, że chyba jednak górę bierze jakaś ideologia, jakieś zacietrzewienie ponad merytoryczną wiedzą, jaką posiadamy, prawda? Tak. To może spróbujmy teraz w stronę tej wiedzy merytorycznej pójść. Pytanie takie, panie profesorze, gdyby na przykład, tak można by pogdybać, gdyby okazało się, że na przykład ta inwestycja, prawda, dobiega do swojego końca, jest zrealizowana, jak pan sądzi, tak szacunkowo na dzisiaj, ilu ludzi mogłoby korzystać z ciepła, z energii, jak, komu i jakiej grupie ludzi mogłaby taka inwestycja tutaj realizowana służyć?
Tu jest bardzo zasadnicze pytanie, bo jesteśmy jako Polska i nie tylko jako świat przed czekającym nas światowym kryzysem energetycznym. W samej Polsce na dzień dzisiejszy 30% stanu energetyki, czyli bloków energetycznych, osiągnęła wiek obliczeniowy. Pracują te bloki energetyczne. Przypomnę, że po tym pojęciem rozumiemy kocioł, turbinę parową i generator. Więc takie układy, ale kocioł i turbina pracują ponad 30 lat. Unia Europejska jest na stanie, ponieważ za sprawą rządu lewicowego pana premiera Millera i Belki weszliśmy na wspólny rynek energetyczny. To było zupełnie niepotrzebne. Może nam po prostu zabronić produkować z tych jednostek już energię elektryczną. W ciągu 8-10 lat ten sam los spotka kolejnych 40% bloków energetycznych. Czyli za 8-10 lat Polska może być pozbawiona produkcji z 70% naszego stanu energetycznego. I my tutaj wychodzimy naprzeciw inicjatywie właśnie tym problemom, proponując rozwój energii geotermalnej i geotermicznej. Bo energia geotermalna może być właściwie budowana czy jednostki elektrociepłownie geotermalne w każdej gminie w Polsce de facto. Oprócz może w Suwałki, Białegostoku, gdzie te gminy są bogate w zasoby inne, na przykład rudy żelaza, lepsze od rud szwedzkich. A jeszcze na domiar złego, właściwie jeszcze na domiar, my możemy uruchomić produkcję dużej mocy energii geotermicznej, ponieważ są miejsca w Polsce, gdzie na głębokości 5000 metrów występuje temperatura na poziomie 300 stopni Celsjusza, a na głębokości 7400 stopni. Czyli mamy gotowe kotły, które czekają na ten moment, kiedy dostarczymy do tych kotłów wodę, aby otrzymać parę. Para z kolei uruchomi turbinę, turbina uruchomi generator. Czyli mamy taką opcję. Oprócz tego dajemy propozycję nie tylko właściwie dla Polski rozwinąć energetykę opartą na węglu, ale w technologii czystego spalania węgla w złożu. Ponieważ nasze zasoby węgla są olbrzymie i kamiennego, i brunatnego, w programie telewizyjnym powtórzyłem właściwie już rzeczy potwierdzone i dane z badaniami satelitarnymi, że zasoby węgla brunatnego szacuje się na około 140 miliardów ton i zasoby węgla kamiennego, a tego głębokiego również na poziomie kilkuset miliardów ton, to znaczy, że nas ten kryzys energetyczny nie dotknie, jeżeli potrafimy w odpowiednim czasie przystąpić do realizacji programu budowy energetyki nowoczesnej na poziomie XXI wieku. I tą ofertę mamy. I ze zdziwieniem obserwujemy skierowanie zainteresowania rządu w kierunku energetyki atomowej, kiedy my mamy również doskonałą analizę kolegów niemieckich, grupa doktora von Bolkowa, która wykazała, że uran na świecie się kończy. W związku z tym budowa elektrowni jądrowej w tej chwili, która trwa 12-15 lat i koszty się zwracają po 40 latach, jest nieporozumieniem, bo przecież światowe tendencje wskazują na odchodzenie od budowy molochów za 9 miliardów euro. Według informacji z poprzedniego wiceministra Naimskiego można zbudować elektrownię jądrową o mocy 3600 MW energii elektrycznej. Za tą kwotę możemy zbudować 10-krotnie większą moc energetyczną w systemie SDS, polskim systemie opracowanym w Polskim Laboratorium Radykalnych Technologii. Technologia jest to Polska uznana przez świat, czyli czystego spalania węgla w złożu węgla bez potrzeby fedrowania tradycyjnego i wysyłania górników często na niechybną śmierć, ponieważ to się wiąże, właśnie ta praca niestety z takimi przypadkami, że giną rocznie górnicy. W Chinach według informacji, którą dostałem od jednego z profesorów chińskich, kilka tysięcy do 20 tysięcy górników ginie rocznie.
No i to 9 miliardów euro to jest przynajmniej 300 gmin w Polsce, które mogłyby mieć te elektrownie geotermalne, prawda? I w tym momencie my już nie jesteśmy uzależnieni od wielkich sieci bloków, tylko mamy tę energetykę rozproszoną, która po prostu nie ulega raczej tego typu zjawiskom, jak choćby ten ostatni zeszłoroczny kryzys po awarii w jednej z elektrowni w Ameryce, prawda, gdzie nagle gdzieś ogromne połacia Kanady czy Ameryki straciły prąd.
Tak. A tym bardziej, że podobnie jak Niemcy, kraj, który ma trzykrotnie mniejsze zasoby, jest gotowy 154 projekty do realizacji, zakończono budowę w tym roku 8 elektrociepłowni geotermalnych. Ja miałem przyjemność oglądać Unterhaching, jedną z tych elektrociepłowni. A w czasie konferencji w Strasburgu pokazano nam francuską elektrownię geotermalną w Zulz, która jest też taką wizytówką, gdzie pokazuje się, że to jest najtańszy rodzaj energii. My w Polsce mamy zespołem pana posła Sokołowskiego, pod jego kierunkiem opracowaliśmy ponad 500 projektów dla budowy zakładów geotermalnych, a możemy de facto budować je w każdej gminie. Czyli na tych 2500 gmin, 2000 gmin może takie centrum geotermalne powstać. Jest to, powtarzam wielokrotnie, na świecie najtańszy rodzaj energii. Skąd się bierze stwierdzenie przedstawiciela rządu, że jest to droga energia? To naprawdę nie wiem.
No cóż, tutaj znów powracamy do tego pytania o politykę. Czy, tu jest też pytanie właśnie, czy ta polityka, nie wiadomo dokładnie jeszcze jak, ponieważ te wszystkie karty nie zostały odkryte, dlaczego, po co, czy ta polityka sprawi, że w momencie, kiedy przyjdą trudne czasy, czasy kryzysu, my rzeczywiście jako kraj, który dopiero co niedawno otrząsnął się z tej zapaści komunistycznej, czy znów najdotkliwiej to odczujemy? To jest to pytanie, prawda, retoryczne. A przecież nie musimy. Mamy wszelkie dane po temu, żeby tutaj właśnie nie tylko samemu zabezpieczyć sobie dostawę energii, ale także i później może także i na tym zarobić, żeby trochę pomóc innym, którym będzie tej energii brakowało.
Ja myślę, że jednym ze sposobów zmiany tej niekorzystnej sytuacji, która powstała na linii właściwie rządu i społeczeństwa, jest przekonanie społeczeństwa polskiego, że jesteśmy krajem zasobnym w bogactwa przyrodnicze, jak też bogactwa wytworzone przez wiele pokoleń polskich właściwie obywateli. Myślę, że obywatele polscy muszą zrozumieć, że po to, aby kraj mógł się rozwijać i pod względem gospodarczym, kulturalnym, to niestety mentalność Polaków musi ulec zmianie i musi dotrzeć do świadomości fakt, że rozwój gospodarczy zależy i będzie zależał głównie od ich umiejętności intelektualnych, od poziomu wykształcenia, od umiejętności powiedzowego wykorzystania własnych bogactw, a nie na opieraniu gospodarki na rozwiązaniach technicznych czy towarach importowanych z krajów w tym momencie bogatszych od nas, ale nie bogatszych surowcowo. Myślę, że analiza, którą dokonaliśmy w ciągu wielu lat zasobów energetycznych, i mam olbrzymią satysfakcję, że te dane, które przedstawiał nam profesor Sokołowski, zostały potwierdzone przez badania satelitarne, a nawet jeszcze zwielokrotnione. Więc ta analiza wykazuje, że nasz kraj ma takie możliwości pozyskania tej energii, że może stać się producentem tej energii taniej i czystej, którą może zaspokoić nie tylko potrzeby własne, ale możemy uruchomić na szeroką skalę eksport czystej energii do krajów sąsiednich. Ten rynek europejski, krajów unijnych, piętnastki, wydaje na zakupy nośników energetycznych kwotę 350 miliardów euro rocznie. i ta kwota się będzie zwiększała, gdyż zapotrzebowanie na energię rośnie. A my możemy oferować tę energię, oczywiście nie za darmo. Myślę, że produkcja tej energii musi być w rękach Polaków i poszczególnych gmin, a nie tak jak wyobraża sobie rząd premiera Tuska, że energetykę należy sprywatyzować. Co to znaczy sprywatyzować? Jeżeli Polacy nie dysponują kapitałem w tej chwili, a ponieważ w PRL-u właściwie trudno było prowadzić przedsiębiorstwa przy pomocy kapitału, gdyż były inne mechanizmy, to znaczy, jeżeli pan premier zamierza prywatyzować, to znaczy oddać nasz majątek, majątek narodu w ręce obcego kapitału. Jakie są z tego efekty? Przed kolejnym etapem prywatyzacji absolutnie żądamy od rządu obecnego, aby dokonał analizy i skutki przeprowadzone dotychczasowej prywatyzacji, która właściwie z kraju, który znajdował się w pierwszej dziesiątce, uczyniła kraj, który spadł na miejsce 78 czy 80 w rankingu Organizacji Narodów Zjednoczonych. Produkcja energii, jak powiedziałem, musi być w rękach Polaków, poszczególnych gmin, aby każde potonienie tej energii wspomagało rozwój i konkurencyjność polskich wyrobów, polskich towarów wytwarzanych nie tylko na własne potrzeby, ale również na eksport, bo to jest jedyny sposób, aby te kraje dogonić. Uważamy poza tym, że gospodarka rodzinna, rozproszona, przetrwa chwilową przewagę gospodarki globalnej i przyczyni się do uratowania tych państw, które w całości nie poddały się dyktatowi globalistów. Ma to przecież olbrzymie znaczenie w okresie coraz większego terroryzmu światowego. Przecież widzimy, jesteśmy świadkami rodzących się konfliktów między krajami biednymi, ale zasobnymi w zasoby, w tym energetyczne. Patrz Irak, prawda, czy Iran, czy Afganistan. Przecież tu chodzi o przejęcie tych zasobów. Irak ma olbrzymie zasoby gazu i ropy. I te konflikty się rodzą między krajami biednymi, zasobnymi w bogactwa, a państwami bogatymi, ale pozbawionymi tych bogactw. Tu muszę powiedzieć wyraźnie, że Unia Europejska nie była, nie jest i nie będzie samowystarczalna energetyczna. Polskę na to stać.
Panie profesorze, a zatem tutaj ta inicjatywa i inwestycja geotermalna w Toruniu, mimo takich szykan ze strony państwa, i tutaj raz jeszcze wyraźmy to zdziwienie, no takie szykany wobec czegoś, co jest w interesie państwa, co jest w interesie obywateli, w interesie społeczeństwa, tymczasem rząd tutaj tego typu szykany, i to podkreślam, to słowo szykany jest tu na miejscu, ponieważ czytaliśmy te notatki służbowe i czytaliśmy, w jaki sposób wiceminister w rządzie pana Donalda Tuska po prostu okłamał posłankę na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, panią poseł Annę Sobecką. To kłamstwo jest czarno na białym, tutaj to wyszło. Ale mimo tych szykan mamy nadzieję, że ta inwestycja jednak no, ma szansę pokazać rzeczywiście, że te słowa, które tutaj teraz ze studia Radio Maryja słychać na cały świat, to nie są tylko puste słowa.
Ja jestem przekonany, że społeczeństwo nasze jest w stanie sfinansować ten projekt, dlatego że to będzie właściwie zależało w pokazanie takiego centrum geoenergetycznego. Spowoduje to, że możemy spowodować efekt domina, który przyczyni się do rozwoju tego rodzaju energii. No, naszym przecież zadaniem ludzi, którzy zajmują się programem społeczno-gospodarczym, jest, aby w miarę szybko zlikwidować plagę bezrobocia, aby wyzwolić kraj od jakichś tendencji niefortunnych, globalistycznych i niekorzystnych rozwiązań gospodarczych, które się w Polsce narzuca w toku uzgodnień integracyjnych z Unią Europejską. Jak można w tej chwili, kiedy my jeszcze nie jesteśmy super państwem i nie chcemy nim być, chcemy być, owszem, wspólnocie europejskiej, ale jako państwo niezależne, niepodległe, nami w ten sposób zarządzać? Myślę, że zastosowanie polskich rozwiązań problemów energetycznych, rolniczych, przemysłowych, handlowych i innych, które będą dostosowane do warunków przyrodniczych i gospodarczych naszego kraju, właśnie jest tą opcją, którą jest naszą propozycją. Z naszej strony staramy się przekonać społeczeństwo do aktywnej jakiejś zbiorowej działalności w gminach, powiatach, województwach, które by umożliwiła zrównoważony rozwój właśnie poprzez stworzenie programów dla gmin, dla powiatów, które mogą stanowić podstawę dla realizacji strategii zrównoważonego rozwoju Polski. Niefortunnie byłoby próbowanie wytworzyć jakiegoś takiego mitu walki Polski z innymi krajami, ale nas stać na stworzenie bardzo bogatej polskiej gminy. W naszym programie proponujemy właśnie tworzenie bogatych gmin, a wtedy jak będzie bogata polska gmina, to będzie bogate państwo. Troską naszą jest i myślę, że też dzięki temu, że korzystamy z Radia Maryja, Telewizji Trwam, naszego dziennika, udaje się nam przekonywać większość społeczeństwa do możliwości rozwoju Polski właśnie w oparciu o własne zasoby przyrodnicze, o własne siły intelektualne. Tu musi być szeroka współpraca, może być z różnymi państwami, z różnych rejonów globu, ale na zasadzie partnerstwa, a nie zależności, jak on nam stara się narzucić, prawda? I to dotarcie z taką koncepcją do szerokich mas społecznych i z tymi ideami, które nasz program chcemy tutaj zrealizować, to właśnie jest przekonanie społeczeństwa o realności tego programu.
Mamy połączenie teraz, panie profesorze, z panią dr Zofią Krasicką-Domką. W trzeciej i czwartej kadencji Sejmu pani doktor była posłem. Pani doktor także zajmuje się ekologią. Jest koordynatorem ogólnopolskiego programu Edukacja Ekologiczna na temat znaczenia energii ze źródeł odnawialnych dla zrównoważonego rozwoju. Ten program przygotowany jest przez Polski Klub Ekologiczny. Pani poseł, witam serdecznie. Dobry wieczór, szczęść Boże.
Szczęść Boże, witam również serdecznie.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Witam i serdecznie pozdrawiam ojca Jacka oraz pana profesora Ryszarda Kozłowskiego. Uważnie wsłuchuję się w kolejną audycję na temat energetyki odnawialnej i bardzo dziękuję za nią. Chciałam parę słów swoich przemyśleń przekazać. Odkąd dowiedziałam się, że cofnięta została dotacja na budowę zakładu geotermalnego w Toruniu, to sprawa mnie nurtuje i nie mogę uwierzyć, że tak mogli zadecydować obecnie rządzący. Mam taką myśl, co na to powiedzą radiosłuchacze, a gdybyśmy wszyscy, my słuchacze Radia Maryja, poprosili ojca dyrektora o zgodę na założenie subkonta dla funduszu geotermalnego i gdyby każdy słuchacz przesłał po 5 zł według mego obliczenia, zebralibyśmy kwotę równą dotacji. Znając zaangażowanie słuchaczy w dzieła, które powstają przy Radiu Maryja i zaangażowanie w sprawy naszej ojczyzny, jestem przekonana, że znajdzie się wielu szczodrych Polaków i słuchaczy z zagranicą, którzy dorzucą nieco więcej. I powstanie wtedy kolejne wielkie dzieło, jak to pan profesor określił, poprawnie zbudowana geotermia toruńska, która będzie produkować tanią energię elektryczną i tanią energię cieplną. Koncesja jest ważna jeszcze przez 2 lata, ale w obecnej chwili brak środków finansowych. Dziękuję bardzo za wysłuchanie mnie.
Pani doktor, ale jeszcze może takie pytanie. Tutaj pani powiedziała właśnie o tej możliwości realizacji tej inwestycji. Może także i pani zechciałaby powiedzieć z punktu widzenia ekologii dla tutaj społeczeństwa, jakie znaczenie ma taka właśnie inwestycja?
No tutaj moja wypowiedź w kontekście obszernego wykładu pana profesora, no to jest ziarnko piasku, ale z punktu widzenia nawet zdrowia, wprowadzenie energii ze źródeł odnawialnych ma kapitalne znaczenie dla poprawy środowiska naturalnego i daje oczywiście to skutkuje efektem ekologicznym, efektem ekonomicznym, tak jak pan profesor wspominał, powstają nowe miejsca pracy, tak zwane zielone miejsca pracy. Poprawia jest efekt zdrowotny, ludzie oddychają czystym powietrzem, o czym już przekonaliśmy się tu po wybudowaniu pierwszego zakładu geotermalnego na Podhalu, z którego Termi Podhalańskiej, pan profesor Julian Sokołowski, gdzie śnieg w Bańskiej Niżnej w zimie jest biały, nie ma pyłów, spadły parametry zanieczyszczenia powietrza, więc stan zdrowia ludzi ulega poprawie. Jest to tyle, a poza tym, tak jak pan profesor wspominał, produkcja zdrowej żywności, ekologicznej żywności, ekologiczne suszenia płodów rolnych, uprawy warzyw w szklarniach. Do tego wszystkiego może służyć energia geotermalna. Także są to wielkie dobrodziejstwa.
Nie zwróciłem uwagi na fakt, na który zwrócił uwagę pan wójt Ślimak Bańskiej Niżnej, że prąd naturalny w gminie Bańska Niżna jest bardzo wysoki w Polsce. Z uwagi na cieplarniane warunki w tych domach.
No to tak. Też można o to przypomnieć.
Dziękujemy serdecznie pani doktor.
Dziękuję, szczęść Boże.
Pozdrawiamy, szczęść Boże.
Szczęść Boże, pozdrawiamy tak serdecznie.
I zapraszamy także do rozmowy naszych słuchaczy. Przypomnę Państwu, że w naszym studiu jest pan profesor Ryszard Kozłowski. Mówimy o tak dopiero, prawda? Bo można powiedzieć, no cóż, kto chce tutaj taki luksus, jakieś tam sparne instalacje, to niech sobie z własnej kieszeni robi. Ale właśnie to państwo dotuje. Dlaczego? Bo to jest w interesie państwa.
Bo to jest w interesie państwa, czyli w interesie społeczności danego kraju, aby powietrze było czyste, aby mniej spalać kopalnych nośników energetycznych w technologiach starych, aby w tym czasie przechodzić na technologie czyste. Właśnie energia słoneczna, jak przedstawiałem widzom telewizji TVAM, jest to właściwie energia nuklearna. Słońce daje energię wskutek procesów właściwie jądrowych. Tam przy tych olbrzymich warunkach ciśnienia i temperatury powstaje olbrzymia ilość energii. To słoneczko, które prawdopodobnie przez 5, niektóre szkoły podają 7 miliardów lat pracuje, wysyła fotony w naszą stronę i my, proszę zwrócić uwagę, jaka jest relacja Ziemi do Słońca. Ta część energii dochodzi. Gdybyśmy wykorzystali w pełni energię słoneczną, która dochodzi do Ziemi, to wystarczyłoby uruchomić produkcję fotowoltaiki na powierzchni kwadratu o boku 700 km, tak jak obliczyli koledzy w Niemczech. I wtedy cały świat miałby energię czystą ze Słońca.
Czyli na przykład Saharę założyć.
Na przykład ułożyć właśnie takie poletko na Saharze. W Polsce by trzeba pokryć 5% powierzchni Polski takimi właśnie kolektorami z fotowoltaiki, z krzemowej czy organicznej, aby mieć czystą energię. To trzeba równolegle robić, rozwijać energetykę geotermiczną, czystego węgla i równolegle produkować właśnie takie układy.
No i dodajmy, to jeszcze pani mówiła o tym, prawda, termach na Słowacji, jak chodzi o kwestię medyczną, kolejna sprawa. Ta woda, która gorąca wypływa, prawda, ona oddaje ciepło, temperaturę, przekształcone energię, ale sama ta woda, sam ten nośnik ma właściwości mineralne, które w odpowiednich badaniach się stwierdza, czy to jest coś leczniczego, czy nie, i można tam te kuracje, także w tych baseny termalne, prawda, robić. I tam
właściwości fizyko-chemiczne wód polskich są właśnie takie charakterystyczne dla klasycznej balneologii. Możemy wielokrotnie zwiększyć ilość uzdrowisk i balneologii i spa bardzo modnych w świecie. Wspominałem w programie telewizyjnym Telewizji TVAM, że rynek ludzi w wieku starszym dysponuje kwotą 70 miliardów euro właśnie na tego typu leczenia czy poprawę zdrowia, na balneologię, rekreację, agroturystykę, i my możemy takie usługi zapewnić tym krajom sąsiednim, podobnie jak to robi Słowacja. Takie same warunki geotermalne czy geotermiczne mamy u siebie nawet w większej ilości, na większym obszarze. Takim przykładem jest po prostu budowa takich wód termalnych w Bukowinie, właśnie w pobliżu, przez górali właśnie Podhala, którzy razem złożyli, utworzyli fundusz, i takie wody termalne już tam są do wykorzystania.
Odbierzmy kolejny telefon. Słucham Radia Maryja. Halo?
Halo? Jestem na antenie.
Tak.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Bardzo przyłączam się do propozycji utworzenia subkonta. Może słuchacze Radia Maryja udowodnią naszemu rządowi, że jest to możliwe do realizacji. Sama zobowiązuje się za kilkanaście osób, które nie są w stanie zapłacić, wpłacić taką kwotę. Szczęść Boże.
Dziękuję bardzo. Szczęść
Boże. Dziękujemy bardzo. Szczęść Boże.
Słucham Radio Maryja. Halo.
Szczęść Boże. Mieczysław z Politechniki Wrocławskiej.
Witam Pani Mieczysław.
Ja chciałbym do tematu...
Tak, jesteśmy na antenie. Proszę bardzo, możemy mówić.
Więc przede wszystkim pozdrawiam ojca Jacka i profesora Ryszarda Kosłowskiego. I chciałem poruszyć trzy sprawy. Pierwszą sprawę to Pogórze Sudeckie, na którym wykonaliśmy dosyć duże prace odwiertnicze. Tam są trzy odwierty, C1, C2, C3. C1 jest na 2002 metry i temperatura dochodzi do 90 stopni. Jest samowypływ. I w okresie rządów teraz Platformy, a wcześniej, a w, wcześniej SLD, jeszcze wcześniej AWS-u, no wstrzymano te prace. Natomiast według naszego rozpoznania, no są silnie zmineralizowane te wody, ale można by było wybudować bądź stację demineralizacji, bądź na wymiennikach woda dostarczać ciepłą wodę wodociągową, tak jak się to odbywa teraz w elektrociepłowniach. To jest pierwsza sprawa. No wstrzymano teraz i w ogóle sprawa jest nie do poruszenia. W okolicach Wrocławia są z kolei cztery odwierty, co prawda nie głębokie, bo 600-800 metrów, o samowypływie i stopniu zmineralizowania nieprzekraczającym dopuszczalny stopień, a temperatury co prawda 42 stopnie, ale są to niezbyt głębokie otwierty. No i trzecią sprawę to już badaliśmy tutaj przez moich dyplomantów, doktorantów, badaliśmy zielonogórskie, opolskie, gorzowskie. No i okazało się, że tam te zasoby wód geotermalnych są też bardzo duże, bo to z przedsiębiorstwa robót wiertniczych, którzy poszukują gazu. I ostatnia sprawa, to też nie dopuszczono do realizacji przy wejściu Platformy do władzy. Nie dopuszczono do realizacji założeń do projektu, który wykonaliśmy z kolegą, budowanie gazowo-parowych. Tam była taka sytuacja, panie profesorze, że gaz spod Kościana byłby mieszany z gazem odpadowym z Hut Miedzi Legnica i z Hut Miedzi Głogów. No i takie gazowo-parowe z kotłem odzyskiwnicowym, jak to tradycyjnie się mówi, chociaż teraz w literaturze się spotyka kocioł odzyskowy. No niestety po dojściu Platformy do władzy wszystko wstrzymano, wymieniono zarząd i niestety nie doszło do realizacji projektu, a założenia do projektu i obliczenia z kolegą we trzech to wykonywali. Tendencja bardzo negatywna i to, co pan profesor powiedział, no w tej chwili mamy nadmiar jeszcze tej energii elektrycznej, ale to, co pan profesor powiedział, za 10 lat 70% polskich elektrowni na węglu będzie musiało ulec likwidacji, bo ich żywotność się energetyczna skończy. No i to jest 70%, a te inwestycyjne sprawy, one trwają no nie 2 lata, tylko jak pan profesor wie, to trwają 7 do 12 lat budowanie takiej średniej wielkości elektrociepłowni. No i przyznam się szczerze, że tutaj nie możemy nic ruszyć, nie możemy nic zrobić. No a moglibyśmy na przykład na Pogórzu Sudeckim wszystkie i Sobieszów, i Jelenią Górę ogrzewać. No i co bardzo ważne, pan profesor wspomniał o skałach geotermicznych. Jak byłem kiedyś jako visiting profesor na wykładach w Dreźnie na Uniwersytecie Technicznym, tam Drezno do 7 kilometrów miało odwierty porobione i tam zresztą to dissertation B, taki kolega dr Glezer robił właśnie z tego. Mieli pełną mapę i przygotowywali się już do eksploatacji, tak jak pan profesor powiedział. No jest ten kocioł, jest to piekło, do którego woda się zrzuca jednym otworem, drugim para i bez kotła czystą energię elektryczną się produkuje, a jednocześnie na wymiennikach podturbinowych można dostarczyć ciepłą wodę użytkową. Prosiłbym o skomentowanie przez pana profesora.
Dziękujemy panu, panie Mieczysławie, za tak fachowy tutaj głos, no i dziękuję przede wszystkim za te ogromne prace, jakie pan wykonał i pana środowisko również.
Przy pomocy przedsiębiorstwa robót wiertniczych udało się to zrobić i przy pomocy tych 2-letnich rządów PiS-u, bo wtedy mieliśmy i marszałka, i wojewodę Grzelczyka z PiS-u i oni na to pozwalali. Natomiast z chwilą wymiany na urzędników Platformy sprawę wstrzymano i te 2 lata, które ja prowadziłem, przewodniczyłem zespołowi przy Urzędzie Marszałkowskim, no, zostały zmarnowane. Tam nawet akwapark w Cieplicach miał być ten zdrojowy akwapark, miał być też właśnie z wykorzystaniem wód geotermalnych do kąpieli, ogrzewania i tak dalej. Prosiłbym pana profesora o skomentowanie, tak, poradę. Tak.
Dziękujemy bardzo. Szczęść Boże.
Dziękuję bardzo za wypowiedź. Pańska wypowiedź tylko potwierdza to, co mówiłem w programie telewizyjnym, że Polska dysponuje ogromnymi zasobami intelektualnymi. Dlaczego one nie są wykorzystane? Przecież pan poruszył cały szereg trafnych tutaj spostrzeżeń. Ja w pełni potwierdzam tą wypowiedź. Szczególnie dotknęło mnie to, że wstrzymuje się koncepcję wykorzystania gazu i pary. Przecież my chcemy właśnie wykorzystywać to w tych systemach SDS-u, gdzie będziemy spalali węgiel w złożu i będziemy otrzymywali na powierzchnię gaz zmieszany z parą, którą skierujemy, tą mieszaninę gazu z parą przegrzaną, do turbiny. Sprawność takiej turbiny rośnie i gabaryty turbiny są mniejsze wtedy. Nie trzeba rozbudowywać tej turbiny. Jest to koncepcja absolutnie nowatorska w świecie i cieszy mnie to, że właśnie pan ma też takie podobne spostrzeżenia. Ja potwierdzam, Sudety, Przedgórze, przecież tam nazwy miejscowości, na przykład Cieplice, wzięły się stąd, że tam zaczęły wypływać ciepłe wody, prawda? W Sudetach 2000 lat przed Chrystusem zapuszczali się Getyńczycy w poszukiwaniu złota. Stwierdzono to przy pomocy znalezisk takich samych kołpaków, jak używa się na Krecie. Więc Polska jest krajem przebogatym. Mamy te zasoby. Tam jeszcze są zasoby wód pitnych też, które kiedyś zastopowano pomysł, żeby po prostu tą wodę pitną przesyłać do Niemiec. Ja myślę, że jest to teren absolutnie bardzo ciekawy dla nie tylko geotermii, ale również dla energii geotermicznej. I myślę, że to, co udawało się nam realizować za rządów PiS-u, może kiedyś wrócimy do takiego rządu, który pozwoli nam, tym bardziej, że polskie przedsiębiorstwa wiertnicze mają olbrzymie uznanie, między innymi w Niemczech. Przecież myśmy w tych 8 zakładach geotermalnych, które powstawały w Niemczech, chyba 2 były budowane przez polskie firmy wiertnicze, w tym Jasło chyba budowało, tak. Więc to tylko potwierdza to, co mówiłem. Wola dobra, pokazanie państwu jakiejś strategii. Przecież w programie przedwyborczym ten rząd miał jakąś strategię, okazuje się, że nie ma jej, prawda? Czyli kolejne gołosłowie.
Jak to ktoś się kolokwialnie wyraził, była to kiełbasa wyborcza i to bardzo grubo.
Tak, tutaj trzeba wspomnieć, że 19 lat temu powstał plan Balcerowicza, który właściwie jest planem, brakiem planu i szans dla Polski. I teraz, jeżeli po tych 19 latach znowu odezwa się pan Balcerowicz, który ogłosił, że trzeba dokończyć dzieło prywatyzacji, to my tutaj z dołu, z Krakowa, pytamy się, ale kto zrobił analizę? Jakie są skutki tego planu Balcerowicza, prawda? Przecież to jest przedstawiciel Platformy, dawnej Unii Wolności. Platforma to jest w większości dawną Unią Wolności. Niech rząd pokaże, co ten plan spowodował, jakie skutki, jakie plusy, bo my tych plusów nie widzimy, my widzimy same ujemne skutki. I to jest kontynuacja właściwie tego procesu właściwie niszczenia Polski, bo jeżeli nic się nie robi w Polsce, w państwie, które jest tak bogate, zasoby przyrodnicze, w tym energetyczne, no to widzimy to na co dzień, jakie mamy efekty.
No i cóż, dodajmy tylko do tego, o co mówił pan Mieczysław, o tym stopowaniu, blokowaniu, to już nie tylko dziwi, ale wręcz no niepokoi. Bardzo
przeraża,
niepokoi.
Przeraża wręcz.
Odbierzmy kolejny telefon. W tym momencie zaczęli nas słuchać słuchacze w stacji naziemnej w Chicago. Drodzy Państwo, słuchają Państwo Radia Maryja, katolickiego głosu w naszych domach. Serdecznie Państwa witamy. Trwa rozmowa w studio, w którym gościem jest pan profesor Ryszard Kozłowski. Mówimy o zasobach geotermalnych Polski, o tej szansie na rozwój gospodarczy i cywilizacyjny. Jak jaka jest przed nami. Mówimy także o konkretnych już planach, inwestycjach, zamierzeniach, to, co już można robić. No niestety tutaj, drodzy Państwo, tak tylko powiem gwoli takiego krótkiego streszczenia. Także pojawiają się głosy o tym, że obecna ekipa rządząca tutaj te sprawy bardzo blokuje. No takim naocznym przykładem jest chociażby sytuacja tutaj w Toruniu, gdzie użyto pozaprawnych metod do tego, aby zerwać legalnie zawartą umowę. Odbiorę kolejny telefon, słucham Radio Maryja, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Witam ojca prowadzącego, pana profesora Kozłowskiego, kłania się Marek z Bawarii.
Kłaniamy się, panie Marku.
Witamy serdecznie, szanowny Boże.
Witam również. Panie profesorze, ja chciałem poruszyć, nie wiem, ja już mówiłem na ten temat w Radiu Maryja, ale to takiej audycji nocnej. Chciałem pana profesora poinformować, bo może pan wie, teraz był pan w Strasburgu, ma pan kontakty z Bawarią i tu telewizja bawarska teraz 4 czerwca da taki reportaż na temat energii odnawialnej, głównie chodzi o energetykę właśnie cieplną, to znaczy geotermię. I pokazywano w Durmargen, to jest na południe od Monachium, buduje się elektrownię parową o mocy 5,5 MW. Ona będzie oddana już do końca 2009 roku i pokazano cały schemat pozyskiwania pary wodnej ze źródeł na głębokości 4096 metrów o temperaturze wody 135 stopni i to czy nawet tak w cudzysłowie niskiej temperaturze 135, czyli niewysokiej, bo pan mówi o 300-400 stopniach, które są do wyzyskania na tych samych głębokościach, powiedzmy 5 kilometrów w Polsce. I te elektrownie właściwie to jest w samej Bawarii jest 154 projekty i wypowiadała się pani minister gospodarki Bawarii, pani Miller, która mówiła właśnie, że Bawaria i Niemcy chcą osiągnąć do 2020 roku 20% przy tak potężnej produkcji energetycznej, najpotężniejszej w Europie, chyba drugą albo trzecią gospodarką energetyczną świata są Niemcy. I 20% z energii odnawialnej, głównie właśnie geotermia, energetyka wiatrowa i energetyka solarna uzyskiwana z baterii słonecznych. I to jest to. A druga sprawa, to jest jeden z tych projektów. Jeśli chodzi o to, dlaczego w Polsce są takie opory, no to wiele razy mówiliśmy. Ja uważam, że z tych wypowiedzi, które śledzę i z tych materiałów, które mam z prasy niemieckiej, to z jednej strony jest dyletanty z polskich polityków, którzy to, co pan mówił, nie znają się albo nie chcą się znać, a z drugiej agenturalności, bo jeżeli w tej chwili, nie wiem, czy pan wie, wchodzą dwa wielkie projekty RWE, koncernu energetycznego niemieckiego, który będzie budował dwie elektrownie, jedną na Pomorzu w okolicach Szczecina o wielkości dwóch bloków po 1500 MW każdy w okolicach Szczecina, drugi na Górnym Śląsku, też potężną elektrownię. Natomiast koncern E.ON ma budować elektrownię atomową, prawdopodobnie, znaczy szykuje się nie tylko jeśli chodzi o Ignalinę 2 na pograniczu polsko-litewskim, ale również w przyszłości pan Niewodniczański, który jest tym jednym z lobbystów proatomowej energetyki i przykro mi powiedzieć, pan prezydent Kaczyński również niestety forsuje, nie wiem z jakiego doradztwa korzysta. A tu jest ciekawostka, że nawet taka Szwajcaria, która ma 4 elektrownie atomowe, potężne miliardy franków szwajcarskich łoży na pozyskiwanie właśnie energii cieplnej i energii elektrycznej ze złóż geotermalnych I tutaj, a trzeba jeszcze powiedzieć, że w tej chwili przy cenie baryłki ropy 159 litrach w granicach 130-140 dolarów za baryłkę, mówi się, prognozuje się już poważne prognostyczne firmy amerykańskie, które właściwie się na razie nie pomyliły, mówią, że w ciągu 5 lat baryłka, cena baryłki osiągnie między 400 a 500 dolarów, zresztą Rosjanie te same prognozy mówią, a natomiast 1000 metrów sześciennych gazu będzie kosztowało nie jak teraz cena światowa 200-250 dolarów, tylko w granicach 400-500 dolarów. Więc tu perspektywicznie patrząc nie mamy innego wyjścia, to te metody właśnie gazyfikacji węgla, pozyskiwanie energii z pod ziemią bez produkcji dwutlenku węgla, tego właśnie, gdzie Polska będzie musiała ewentualnie na pewno kary płacić, być może będzie musieli te tak zwane kwoty kupować CO2. I tu są rzeczy nie do uniknięcia, bo cena ropy i gazu w tej chwili przy tych nowych odkryciach w Brazylii czy w Kanadzie z tego błota pozyskiwana ropa, gdzie są potężne złoża, ale to starczy w granicach 40-50 lat, a nie tak jak pan mówi o tych złożach i węgla brunatnego i kamiennego, których tak potężne miliardy ton leżą pod ziemią Polski, nie licząc inne bogactwa. I tu praktycznie dyletanty z polskich polityków, ja z panem ministrem Woźniakiem wiele razy się tu wspierałem, dostarczyłem mu pewne materiały, bo tu nie ma tygodnia, żeby w poważnej prasie, dziennikach, dodatkach ekonomicznych nie ukazywały się dodatki 2-4-stronicowe o pozyskiwaniu nowych rodzajów energii, właśnie geotermii czy innej, ze schematami, jak to działa i tak dalej. Natomiast w polskiej prasie do dzisiaj, czy w Rzeczpospolitej, czy w innych dziennikach poza publicystyką naszego dziennika, nie ma zupełnie informacji, a warto by było, panie profesorze, to jest moja taka sugestia, żeby oprócz artykułu na przykład w naszym dzienniku ukazał się również taki schemat, którym pan pokazywał w telewizji Trwam, jak to działa, bo wiele osób niestety dobrej woli, bo chodzi o naszych czytelników, o słuchaczy Radia Maryja i związanych powiedzmy z tym ruchem narodowo-katolickim, żeby wiedziano, jak te schematy działają, bo wiele osób niestety nie ma, ale najgorsze jest to, że decydenci są dyletantami. No jeżeli były pan premier, jeszcze raz powiem, ale to warto powiedzieć, wystąpił premier Kaczyński mówiąc w telewizji, że to jest nieopłacalne, bo polskie złoża to mają temperaturę około 30 stopni i tak dalej. To w odpowiedzi na pana głos wtedy, gdzie się pan włączył do wystąpienia premiera w telewizji Trwami w Radiu Maryja, no to co mówi ci ta a obecna ekipa jeszcze dodatkowo hamuje, no bo ma pewne zobowiązania wobec naszych, powiedzmy, zachodnich sąsiadów, gdzie koncerny niemieckie, czy Siemens, czy koncerny E.ON i RWE jako energetyczne, no one mają, Siemens ma do sprzedania turbiny energetyczne i inne, ale chodzi o to, że oni będą mieli nadmiar energii i właściwe uzależnienie energetyczne prowadzi do uzależnienia całej gospodarki.
Ale ale panie Marku, tu jeszcze się rodzi takie pytanie, tak. Panie profesorze, wobec tego typu działań, kiedy są takie rzeczy, że się błędnie podpowiada, na przykład tworzy się taki szum informacyjny, w których są błędne informacje podawane, albo wręcz jest teraz taka postawa decydentów, że się po prostu stopuje, zabrania, używa się wszelkich, nawet poza prawnych metod, no to się rodzi pytanie, kto komu po cichu już obiecał, przyklepał jakieś tam sprzedanie tych bogactw Polski,
no, ale
i za jaką cenę?
No ale prywatyzacja całych sektorów, te 740 czy 50, to już wcześniej właściwie i ekipa SLD-owska i w okresie nawet PiS-u głośno się nie mówiło, ale mówiło się o wyprzedaży polskich grup energetycznych, czy w tych trzech grup energetycznych, że to będą prywatyzacja, wejście na giełdę i tak dalej, ale to równa się to samo, czy to będziemy nazywali, proszę ojca, komercjalizacją, czy prywatyzacją. Przecież są pieniądze na rynku, jeszcze raz powtarzam, na rynku międzynarodowym, finansowym, do ADR-y i inne instrumenty finansowe, gdzie Polska mogłaby przy takich zasobach gospodarczych moglibyśmy zaciągnąć specjalne fundusze na rozwój czysto polskiej energetyki i zainwestowania, a nie poszukiwanie najkrótszą drogą na skróty, żeby koncern niemiecki RWE, czy E.ON, czy Siemens wszedł i właściwie nie było tam ani polskiej technologii, ani myśli technicznej, ani siły roboczej nawet polskich. Może robotnicy będą, ale już technicy i inżynierowie będą na pewno niemieccy i będą czuwali, żeby nic z myśli technicznej polska strona nie skorzystała. Natomiast tu nie dba się to, co pan profesor powiedział, o wykształcenie. Przecież wszelkie instytuty badawcze zostały zlikwidowane. Czy na Politechnice Gdańskiej, wiem, że jeśli chodzi czy o okrętownictwo, czy o budowę, inżynierię budowy maszyn, czy energetyczne, to wszystko leży i zaniedbane. No jeżeli wydaje się z budżetu państwa 0,43% na naukę i postęp techniczny z budżetu, a Niemcy tak rozwinięte wydają między 3 a 4% rok w rok przy takich sumach, bo to jest odniesienie procentowe do sum budżetowych, no to o czym będziemy mówili? Przepraszam za zbyt duży wywód i może zbyt emocjonalny, ale no, że tak powiem, spokojnie o tych sprawach nie da się mówić. Jeszcze raz pozdrawiam pana profesora i całe środowisko krakowskie. Kłania się Marek z Bawarii.
Dziękujemy, szczęść Boże.
Ja również... Również pozdrawiam pana Marka z Bawarii za jego znakomite komentarze. No, ja myślę, że na nadszedł moment, aby wytłumaczyć, skąd się biorą takie śmieszności, takie dziwne, można powiedzieć, potworne koncepcje realizowane przez współczesny rząd. No, no sięgnijmy 19 lat wstecz. Wtedy właśnie ogłoszono tak zwany plan Balcerowicza. Przypomnę, człowiek Unii Wolności, dawniej nomenklatura partyjna PZPR, obecnie członek Platformy Obywatelskiej. Plan, który myśmy nazwali w Krakowie właściwie brak planu i szans dla Polski. Ogłoszono wtedy, że narodowi całemu, że cała gospodarka jest do niczego, że należy więc dokonać prywatyzacji tej gospodarki, by po sprywatyzowaniu poprzez lepsze zarządzanie sprostać panującej w kapitalizmie konkurencji. Oczywiście w ramach tej demagogii wmawiano nam, że prywatyzowane zakłady warte są tyle, ile gotów jest zapłacić kupujący. Abstrahując od tej demagogii powyższego stwierdzenia, narzuciło się wtedy nam podstawowe pytanie, do kogo została skierowana oferta wtedy sprzedaży, którą się chce w tej chwili, w tym momencie, kiedy ponownie u władzy jest Platforma Obywatelska, kontynuować, dokończyć tego dzieła. Przecież ta oferta nie została skierowana do polskiego społeczeństwa, które było i jest w tej chwili ubogie i nie posiada własnego kapitału. Kto więc mógł być wtedy potencjalnym nabywcą prywatyzowanych zakładów? Formalnie kapitał obcy, bo albo rodzime elity też nie dysponowały odpowiednimi sumami, a jednak okazało się, że w ramach tych rodzimych elit niektórzy ten niezbędny kapitał mogli pozyskiwać w bankach przy przychylności tak zwanych swoich. Prawda? I ten mechanizm w dalszym ciągu pokutuje. Ze spłatą kredytów bywało różnie. Wybrani przedstawiciele społeczeństwa z tak zwanego układu też mogli korzystać z okazji wynikających z tych niedoskonałych przepisów. I za sprawą tych powstały afery, przecież pamiętamy, alkoholowe, tytoniowe, rublowe, fos czy węglowe, spółek nomenklaturowych na obrzeżach i wewnątrz państwa, czyli społecznych zakładów. O tym mówiło się, pisało, ale nic właściwie ponadto. W dalszym ciągu ten rodzaj mentalności pokutuje. No i to jest dla nas przerażające, bo przecież dla ujrzenia tak zwanym budowniczym polskiego kapitalizmu, myśmy to nazywali tej tak zwanej awangardzie nowego systemu, doprowadzono wtedy do zapaści finansowej olbrzymią liczbę przedsiębiorstw. I ten cel właściwie osiągnięto. Sposób był bardzo prymitywnie prosty, bo przecież pamiętamy doskonale, że firmy w PRL-u
przedsiębiorstwa nie dysponowały własnym kapitałem, bo nie można inaczej powiedzieć o skromnych środkach, które umożliwiały funkcjonowanie firm z miesiąca na miesiąc, kiedy brakowało na wypłatę zobowiązań wobec załogi, to bank udzielał nisko procentowanego kredytu. A wystarczyło wtedy właśnie spowodować działania rutynowe, nazwijmy to cwaniaków, żeby dokonać blokady kredytowej, aby przedsiębiorstwo państwowe lub inna firma, którym właścicielem było państwo, występujące jednocześnie w roli ustawodawcy, doprowadzić przez to państwo do upadłości. I w takim okresie przemian właściwie można stwierdzić, że jest to pierwszy przypadek w świecie, w historii świata, żeby państwo, to trzeba powiedzieć państwo, rządząca, prawda, ekipa, uwłaszczona na bazie zagabionego majątku narodowego, czyli tak zwana nomenklatura, celowo doprowadziła do bankructwa swoją gospodarkę. Takiego przypadku świat chyba nie widział. Dokonano całej destrukcji gospodarki państwa. By niczego nie pominąć w destrukcyjnym działaniu, otwarto na oścież granice państwa. Kazano gospodarce socjalistycznej, już mocno wtedy nadwyrężonej, konkurować z gospodarką kapitalistyczną, która jakby nie było miała ogromne doświadczenie, zaplecze, potężne wsparcie, tradycji, olbrzymi kapitał własny. Natomiast złego wtedy sprzedawano za bezcen również polskie banki, żeby pozbyć nas tego kapitału. Przypomnijmy, że nasza gospodarka zarządzana centralnie nie dysponowała wtedy własnym kapitałem, nie dysponowała, bo o innych sprawach już nie trzeba wspominać. Jeżeli otwarto rynek zbytu dla towarów jeszcze produkcji zachodniej, nie dając w zamian rodzimemu przemysłowi nic, no to doszło do takiej sytuacji, w jakiej jesteśmy. I to stało się normą, standardem polskich przemian ustrojowych rozpoczętych, tu trzeba wyraźnie powiedzieć społeczeństwu, przez ekipę Unii Wolności. Tadeusz Mazowiecki wtedy był premierem, Leszek Balcerowicz wicepremierem, Janusz Lewandowski ministrem przekształceń. Kontynuowano przez towarzyszy później z SLD, Unii Pracy, w ramach Układu Okrągłostołowego, a obecnie ten sam rodzaj mentalności, koncepcji przeważa w Platformie Obywatelskiej. Jeżeli naród nie zrozumie, w jakiej sytuacji się znajduje, to ta kontynuacja procesu niszczenia gospodarki będzie trwała. Bo co znaczy oferta z prywatyzacji 700 kilkudziesięciu przedsiębiorstw, czy wystawienie na rynek sprzedaży polskich elektrowni i polskich zasobów przyrodniczych? To jest ten sam mechanizm. Bankructwo polskiej gospodarki. Trzeba temu przeciwdziałać. I tu jest apel jednocześnie do prezydenta, żeby zaczęto wyciągać jakieś konkretne wnioski z tej sytuacji.
Odbierzmy kolejny telefon. Słucham Radio Maryja. Halo.
Szczęść Boże, ojcze.
Szczęść Boże. Kłaniamy się, jesteśmy już na antenie.
Tak, witam bardzo serdecznie ojce, również pana profesora. Panie profesorze, dziękuję bardzo, że gości pan na antenie naszego radia i że wraca temat geotermii oraz prywatyzacji, ponieważ obecny rząd zapowiada kolejne transze prywatyzacyjne. To, czego doświadczamy od obecnej ekipy rządzącej Donalda Tuska na wszystkich płaszczyznach życia gospodarczego, również w kwestii geotermalnej, jest działaniem sabotażowym, niszczycielskim i jako takie zasługuje na zdecydowaną dezaprobatę, a ludzie odpowiedzialni za ten stan winni odpowiadać za zdradę interesów narodowych przed Trybunałem Stanu zgodnie z Konstytucją RP. Ja nazywam rzecz po imieniu. Po roku 1990 zostały podjęte reformy gospodarcze w ramach tak zwanej transformacji ustrojowej, które doprowadziły do głębokiej recesji. Przecież my to pamiętamy. Zapaść gospodarcza nastąpiła, ponieważ państwo zaniechało na całej linii potrzeby produkcji na rzecz wyprzedaży majątku narodowego. W wielkim pośpiechu i masowo następowała wyprzedaż polskich przedsiębiorstw obcemu kapitałowi, uwzględniając takich inwestorów, którzy gotowi byli zaoferować najwyższe tak zwane prowizje w zamian za zaniżone wyceny. Zabrakło zwykłej uczciwości decydentów. Dlatego też nie było czasu na prawidłowe przygotowanie majątku do oficjalnych przetargów oraz starannej selekcji ofert. Panie profesorze, nurtuje mnie, podobnie jak pana, kwestia dotychczasowej wyprzedaży majątku narodowego. Chodzi mi o rzetelną analizę ekonomiczną, za jaką cenę został sprzedany i jaka była jego faktyczna wartość. Jak również ile pieniędzy transferują tytułem wypracowanego zysku zagraniczni inwestorzy. Uważam również, że tak przeprowadzona transformacja ustrojowa na takich zasadach była i jest nieuczciwa i demoralizująca, ponieważ nikt za wyrządzone zło w tej sprawie nie odpowiada. Następuje systemowe właściwie już oficjalne wywłaszczanie narodu od 18 lat. I tak właściwie liberałowie wraz z postkomuną na przestrzeni minionych lat od samego początku w KLD, Unii Demokratycznej, Unii Wolności czy w Platformie Obywatelskiej pod przewodnictwem tak zwanego architekta cudu gospodarczego, o którym pan wspomniał, Leszka Balcerowicza, realizowały transformację ustrojową kosztem pozbawienia ogółu ludzi bazy, na której opiera się wolność i samostanowienie, czyli ich własnego kapitału. Pan Balcerowicz, wieloletni minister finansów, prezes Narodowego Banku Polskiego, premier i wicepremier, właściwie wdrażał swoją chorą koncepcję reformowania państwa przy całkowitym poparciu liberalnych mediów i swojego zaplecza partyjnego. Nawet zarządów AWS-u w koalicji z Unią Wolności decydował o każdym przedsięwzięciu finansowym i gospodarczym przy aprobacie drugiego liberała, premiera Jerzego Buzka, który był desygnowany z AWS-u. Właściwie reszta ministrów w tym okresie pełniła rolę marionetek, podobnie jak pozostali liderzy poszczególnych partii politycznych, poza małymi wyjątkami, które de facto niewiele właściwie miały do powiedzenia. Myślę, że w kontekście powyższych faktów należałoby postawić sobie dwa zasadnicze pytania. Na ile Najjaśniejsza Rzeczypospolita jest państwem suwerennym politycznie i gospodarczo? Jak również zastanawiająca jest uległość i wasalstwo decydentów rządowych. Nie ulega wątpliwości, że istnieje wyraźna współzależność pomiędzy tymi ośrodkami. Pozdrawiam bardzo serdecznie pana profesora. Życzę dużo sił w dalszej walce o naszą rację stanu. I tak jak powiedziałam wcześniej, myślę, że wcześniej czy później doczekamy się Trybunału dla tych ludzi. Pozdrawiam bardzo serdecznie i gorąco ojca i wszystkich słuchaczy Radia Maryja.
Dziękujemy. Panem Bogiem. Dziękuję bardzo. Szczęść Boże.
Ja również dziękuję za tą wspaniałą analizę, którą dokonała pani. Bo przecież obowiązkiem polskiego obywatela jest wierność Rzeczypospolitej oraz troska o dobro wspólne. O tym mówi, nawiasem mówiąc, artykuł chyba 82 Konstytucji RP. Polska rzeczywiście obecnej chwili stoi przed ogromnym zagrożeniem. Zagrożony jest polski byt państwowy i narodowy. Na polskiej gospodarce narodowej dokonano już czwartego rozbioru Polski. Przecież ta gospodarka budowana w tak ogromnym trudzie przez ostatnie po wojnie hitlerowskiej 40 kilka lat przy ogromnych wyrzeczeniach polskiego narodu po 19 latach tak zwanej transformacji, czyli kradzieży, została zrujnowana lub znajduje się w obcych rękach. Ja jestem w pełni podziwu za tej wspaniałej analizy, którą pani dokonała, bo przecież wiemy, że ten barbarzyński scenariusz był realizowany właściwie przez każdą ekipę, za wyjątkiem rządu Jana Olszewskiego, sprawującą władzę nad Polską od 1909 roku. Tutaj właściwie zbyteczne staje się rozwinięcie roli, jaką spełnia w Polsce Unia Wolności, czy obecna Platforma Obywatelska, dawne Stronnictwo Demokratyczne. które właściwie śmiertelnym dla Polski, można powiedzieć, chocholim tańcu tych ugrupowań dokonali tego dzieła zniszczenia. Myślę, że znaczenie, rola i potęga państwa na świecie zależy od znaczenia i potęgi gospodarczej danego kraju. A przecież polska gospodarka po tych ostatnich 19 latach tak zwanej transformacji jest kompletnie zrujnowana. Ta dzika prywatyzacja, której finał chce ten rząd jeszcze dokonać, to przecież dotyczyła wielu dziedzin funkcjonowania państwa. Można powiedzieć już w tej chwili, że za 10% wartości majątku narodowego, służalstwo w stosunkach politycznych, gospodarczych, za granicą, można powiedzieć o zdradzie interesów narodowych. Można powiedzieć, że największa od 1945 roku degradacja międzynarodowa Polski. Dzisiaj Polska, jak wspominałem, znajduje się na, zdaje się, 57 czy 8 miejscu w grupie 65 państw świata ocenianych kompleksowo przez Światowe Forum Gospodarcze ONZ-u. To są właśnie rezultaty planu Balcerowicza. Dlaczego pan premier Tusk nie zarządzi analizy sytuacji stanu gospodarki Polski przed kolejnym etapem próby sprzedaży kolejnych naszych dóbr, w tym sięga się po zasoby przyrodnicze. Jest to możliwe tylko dlatego, że z konstytucji w roku 97 za sprawą pana byłego prezydenta Kwaśniewskiego i pana posła eurodeputowanego Geremka usunięto zapis, że zasoby przyrodnicze są własnością narodu. Ktoś powie, oni nam pomogą, bo jesteśmy pewni, że nam pomogą. Jeszcze bardziej z nawiązką, tak pomagali w ostatnich 60 latach, a szczególnie w ciągu ostatnich 19 latach. Jaki interes dla Unii Europejskiej było stawiać polską gospodarkę na nogi albo uczynić Polskę silniejszą gospodarzą? Przecież nie po to, by własnym kosztem, za własne pieniądze finansować gospodarczą konkurencję. Byłby to absurd dla krajów unijnych, pana, czy o tym nie wiedzieli realizatorzy, czy polski marszał, nikomu nieznany, doktor ekonomii, pracownik, pamiętam, SGPiS-u i wykładowca studiów uzupełniających dla partyjnych kadr przy Komitecie Centralnym PZPR-u, wtedy 30-kilkuletni były członek PZPR-u, który za sprawą Mazowieckiego zostaje nagle wicepremierem i ministrem finansów, towarzysz Balcerowicz, zamiast dofinansowania rokujących nadzieję polskich firm, dobił te firmy dywidendą i popiwkiem. Przez polski marszał, towarzysz Balcerowicz, zamiast chronić polskich producentów, dobił ich importem. To samo, zamiast opracować strategiczny plan rozwoju, modernizacji polskiej gospodarki, jako wicepremier rządu RP, swoimi decyzjami doprowadził polską gospodarkę do katastrofy. To skutkuje obecnie, poprzednio też, licznymi aferami. Przecież pamiętamy o tych aferach, wspominałem o tym w telewizji TVN, aferach rublowych, alkoholowych, tytoniowych, czy RDB, aferach celnych. Te wszystkie afery związane były ze spekulacyjnym kapitałem dewizowym, wysokie odsetki lokat, sztywny kurs dolara. Pamiętam o tej szalejącej inflacji, która pogłębiała deficyt budżetowy, ciągle napędzając napływ kapitału spekulacyjnego. To w końcu musiało doprowadzić do ruiny polskiej gospodarki. I tutaj ostrzegam współczesny rząd i następne, że grupy społeczne budzą się, bo w końcu jak długo można pracować za symboliczną zapłatę, za pracę wykonywaną lepszą czasem od wielu naszych rówieśników w innych krajach. Przecież to się pogłębia z roku na rok, ten deficyt budżetowy musi mieć swoje źródło, prawda? Obecnie pan Balcerowicz odważył się publicznie w prasie sprzed kilku tygodni ogłosić kolejny komunikat o potrzebie kontynuacji dzieła zniszczenia. I w oparciu o takie proroctwa ten rząd proponuje nam program dalszej wyprzedaży majątku, i w tym elektrowni i kopalni, czyli zasoby przyrodnicze. Dla kogo? Przecież nie dla polskiego kapitału. I ten szatański, można powiedzieć, proceder realizowały kolejne ekipy rządzące Polską od 19 lat. I to przecież nie można nazwać przypadkiem. Jest to absolutnie zamach na Polskę, prawnie usankcjonowany z chwilą przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. To trzeba wyraźnie mówić, przedstawiać społeczeństwu, jakie jest zagrożenie. W XIX wieku, kiedy wzrost gospodarczy Stanów Zjednoczonych przekroczył tempo wzrostu Wielkiej Brytanii i stały się one wtedy dominującą siłą gospodarczą, to stało się to dlatego, ponieważ systematycznie stosowały tak zwany protekcjonizm. U nas absolutnie o tym zapomniano. A ostatni cud gospodarczy, tutaj należy wspomnieć, który miał miejsce w Japonii, gdzieś na przełomie lat 50-60, był wspierany przez system formalnego i pośredniego protekcjonizmu. U nas zupełnie ten protekcjonizm nie był brany pod uwagę. Ja myślę, że czy w Polsce po 2007 roku zastosowano protekcjonizm państwa w ogóle po 1990 roku? Protekcję otrzymał obcy kapitał spekulacyjny, ponadnarodowe koncerny, dla których jednym z zadań było zniszczenie polskiej gospodarki i polskiego systemu finansowego. To trzeba w tej chwili odważnie, śmiało mówić, bo to jest prawda. Gdyby go zastosowano, to siłą rzeczy ta skrótowa diagnoza naszej gospodarki, jesteśmy o tym głęboko przekonani, gdyby był zastosowany protekcjonizm państwa i inny sposób rządzenia, to jesteśmy przekonani, że sytuacja byłaby diametralnie inna, Polacy żyliby w zupełnie innym kraju. Nie byłoby emigracji i tych spustoszeń. I coś, co chcemy zrobić, pokazać społeczeństwu, jakim jesteśmy krajem bogatym, znowu ktoś nam przeszkadza.
Drodzy Państwo, w naszym studio pan profesor Ryszard Kozłowski. Odbierzmy kolejny telefon. Słucham Radio Maryja. Halo.
Halo.
Szczęść Boże.
Pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Stanisław z Niemiec.
Witamy Panie Stanisławie.
Witam serdecznie ojca oraz pana profesora. Bardzo się cieszę, że się dodzwoniłem. I panie profesorze, krótko, ponieważ pora jest późna, chciałbym takich poruszyć kilka spraw, myślę, że ważnych także. A więc jeśli chodzi o eksploatację polskich kopalin, polskich zasobów właśnie naturalnych, sytuacja w związku z budową dróg polskich, ja już mówiłem kilkakrotnie o tym, ale to jest ciągle aktualne, jest trudna i robi się coraz bardziej trudniejsza, dlatego że wiemy, coraz więcej firm staje się zdobyć budowę tych dróg po to, żeby po prostu dobrać się do tych pieniędzy, które są przede wszystkim z polskiej kasy, od polskich podatników. Do budowy dróg i autostrad potrzebne są kruszywa i dlatego mówię o Dolnym Śląsku, ponieważ Dolny Śląsk ze względu, jak pan profesor wie, na swoją budowę geologiczną, tutaj są zasoby bazaltu, którego robi się bardzo ważne kruszywo i myślę, że najważniejsze do budowy nawierzchni właśnie tych dróg nowoczesnych. Bazalt ze względu na swoje własności, mianowicie bardzo utrudnione wieczenie tej skały ze względu na jej właśnie budowę, to jest skała magmowa, nadaje się świetnie do tego. Tutaj istnieją kopalnie bazaltu, które już Niemcy, koncerny niemieckie, na przykład Deutsche Asphalt, już kupił. Mówię tutaj o Sulikowie koło Lubania. Natomiast następna firma w koło Bolesławca, która eksploatuje piaskowce, które tylko w znikomej części nadają się do budowy właśnie dróg, postanowiła otworzyć nowe kamieniołomy właśnie bazaltu oraz eksploatować je. No i tutaj mamy stary schemat, mianowicie polskie kruszywo na polskim terenie, które mogłyby wydobywać polskie firmy, nie jest przez nie wydobywane, ponieważ różnymi drogami, tutaj myślę, że powinna się tym zająć i zbadać to te służby, które różnego rodzaju przekrętami się zajmują, dochodzi do tego, że dojdzie na terenie powiatu jaworskiego do tworzenia trzech kamieniołomów. Mówię tutaj o jednym z nich ze specjalną troską, nie tylko ze względu na walory turystyczne i tego terenu, ale jeden ten kamieniołom ma otworzyć i zmienić bieg wód podziemnych, które, jak wiemy, na tym terenie występują też rudy uranu i może dojść do zanieczyszczenia wód właśnie uranem. Czy to jest słuszne, czy będziemy dopiero po tej sytuacji zastanawiali się nad tym, że woda w rzekach czy w jeziorach tutaj zaporowych jest skażona uranem? No należałoby już zapytać o to, zanim otworzy się i zmieni się strukturę geologiczną tych skał. Zupełnie niepotrzebny, no za tym stoją naturalnie Niemcy. Przypominam, ta firma już eksploatuje koło Bolesławca zasoby. Druga rzecz, miedź. No, pan premier proponuje, żeby czym prędzej sprzedać jak najwięcej polskich czy kopalni, czy innych przedsiębiorstw. I między innymi mówi się o miedzi. Miedź, która jest jednym z najważniejszych surowców, które strasznie podrożało na całym światowym rynku. Polska ma tę miedź, przy okazji jest wydobywane srebrno oraz inne metale szlachetne. Niestety ten szyb koło Bolesławca dalej nie jest czynny. Teraz jeśli chodzi o następną rzecz, to zalewanie i zamolanie kopalń. Ja tutaj przypomnę, że zalane zostały kopalnie na terenie Zagłębia Wałbrzyskiego, doskonałego węgla, który koksujący i który właśnie te siły, o których pan mówił, siły i politycy liberalno-lewicowi doprowadzili do olbrzymiego bezrobocia na tym terenie, do olbrzymiej biedy, no i do powstania tak zwanych bieda szybów i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. O tym nie zdążyłbym wszystkim powiedzieć. Ale teraz zaczyna się przebąkiwać o tym, że można by odpompować wodę z jednej z tych kopalń, no i naturalnie Szkot, tak zwany inwestor szkocki by się zajął się eksploatacją, a Polacy nie. I ostatnia rzecz to, panie profesorze, skandaliczne zachowanie posła do Parlamentu Europejskiego, obecnie a byłego premiera Buzka, który należy właśnie do tych sił, który udawał tylko, że chciałby pomóc narodowi i państwu polskiemu. Mianowicie w numerze miesięcznika Śląsk udzielił całego wywiadu, w którym mówi, taniej już nigdy nie będzie. Dlaczego mówi o tym na antenie Radia Maryja? Dlatego, że jego minister, pan Steinhoff, właśnie zamykał te kopalnie i zamulał, niszczył na terenie Śląska, a minister Buzek, będąc posłem właśnie liberalnym z Górnego Śląska, teraz mówi, że taniej już nigdy nie będzie, że panie premierze, widzimy, że to w nasze czarne złoto, czyli węgiel, znowu wraca do łask, pyta redaktor. Na to premier odpowiada, przeczytam tylko jedno zdanie. Myślę, że nigdy niebel nie był pozbawiony szans i nigdy tak całkiem nie zapomniano o węglu. Przynajmniej w Polsce, w Niemczech, Czechach, a nawet w Anglii. Ropa drożeje w zastraszającym tempie i jej światowe zasoby kończą się, więc znowu węgiel staje się cennym surowcem energetycznym. No to jest obłuda, którą też powtórzył dwa dni temu, w dyskusji już po tym szczycie Unii Europejskiej, gdzie razem z czterema czy pięcioma posłami Parlamentu Europejskiego dyskutowali o węglu. Pan premier naturalnie o angielsku podlizuje się i już wyborcom i myśli, że go wybiorą za to, że zamykał tyle i niszczył kopalni. Ja nie mówię już o tym, że razem z panem Bartoszewskim, 6 innymi ministrami za czasów AWS-u przyjechał do Dortmundu i dekorował się różnymi odznaczeniami. Niemcy podlizywali się naturalnie jemu, bo wiedzieli, że premier, któremu rozmowy międzypaństwowe tłumaczyła żona, zamiast tłumacze państwowi przysięgli, to żona tłumaczyła, on w ten sposób udawał, że reprezentuje interesy narodu polskiego i Polski.
Tak, dziękujemy panie Stanisławie.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ja również dziękuję za tą bardzo dokładną analizę. Jednocześnie chciałem panu Stanisławowi powiedzieć, że książki, o które pan prosił, są wyczerpane, ale mam otrzymać od autorów, także spróbuję je wysłać, tak jak obiecałem. No tutaj poruszył pan kilka wątków. Należałoby wspomnieć, jakie były koszty naszego członkostwa, wejścia Polski do Unii Europejskiej, bo przecież dzisiaj obiektywna prawda o warunkach wejścia do Polski do Unii Europejskiej właściwie nie jest znana społeczeństwu polskiemu, gdyż nie może ono w pełni przebić się, ta prawda, w mediach. Dotychczas nie sporządzono bilansu kosztów naszego członkostwa w Unii Europejskiej, a przecież społeczeństwo ma prawo wiedzieć, jakie są te koszty i jakie są wyniki właśnie tego wejścia. Nie wspominając już o braku bilansu kosztów w tak zwanym okresie stowarzyszeniowym z Unią Europejską. Przecież tę tragiczną prawdę o wejściu Polski do Unii Europejskiej odczuwa już nasza gospodarka, a w konsekwencji także 85% polskich rodzin. Te podane niektóre dane, które są nam znane, zgotowały nam ekipy, tu śmiało można powiedzieć, liberałów i postkomunistów w ciągu właśnie ostatnich 19 lat tak zwanej transformacji ustrojowy z małymi przerwami rządów o opcji zbliżonej do katolickiej. Przecież w tak zwanym okresie stowarzyszeniowym, czyli dostosowawczym, za sprawą właśnie planu Balcerowicza, zgodnego z zaleceniami i nakazami Unii Europejskiej, straciliśmy 80% majątku produkcyjnego. Otworzyliśmy rynek, niszcząc własny handel i producentów. I na tej podstawie Polska ma prawo wstrzymać kolejny nakaz jakichś tam dziwnych strategów unijnych do likwidacji Stoczni Gdańskiej czy ograniczenia produkcji statków czy remontów na jednej pochylni czy w ogóle zamiast na trzech i tak dalej. Straciliśmy według oficjalnych danych około 5 milionów miejsc pracy. W tym czasie Unia Europejska zyskała 1 200 000 miejsc pracy. Konsekwencją takiej polityki właśnie jest emigracja ponad 2 milionów młodych ludzi, często po wyższych studiach. Ogromnie wzrosło zadłużenie kraju. Obecnie, jak już wspominałem w telewizji TVN, wynosi ono ponad 500 miliardów złotych. Stale rośnie. Sama obsługa tego zadłużenia to jest kwota 140 miliardów złotych. W tym okresie zlikwidowano wiodące biura projektowe, ośrodki badawczo-rozwojowe, ośrodki doradztwa technicznego, zakłady doświadczalne, szkolnictwo zawodowe, o czym wspominaliśmy również w telewizji TVN, niemal wszystkie ośrodki oryginalnej polskiej myśli naukowej, technicznej, medycznej, rolniczej. To można znaleźć w materiałach branżowych GUS-u, które były opracowane w latach 90-2002. To wszystko stało się właśnie w ramach wyrównywania tak zwanych poziomów gospodarek między Polską a Unią Europejską. Czy to nie zakrywa na kpinę, prawda? W dziedzinie nauki i szkolnictwa wyższego dla Polski, to jest stwierdzenie byłego rektora AGH, który był w Unii Europejskiej, przewiduje się tylko 5 wyższych uczelni. To zostało potwierdzone przez panią minister Kudrycką, która twierdzi, że tylko 5 flagowych uczelni będzie finansowanych, a reszta właściwie niech sama się broni. Na podstawie biuletynu informacyjnego AGH chyba z kwietnia 2003 roku można te dane znaleźć o tej próbie zmniejszenia uczelni polskich. Tu trzeba wyraźnie powiedzieć, że towarzystwo z opcji SLD, Unii Pracy z Aleksandrem Kwaśniewskim na czele, liberałowie z poznaku Unii Wolności obecnej Platformy Obywatelskiej czy Partii Demokratycznej oszukali nasz naród w referendum, bo według ich zapewnień Unia Europejska miała być tą organizacją wspólnotową niezależnych państw. Tymczasem widzimy wyraźnie, że dzisiejsza Unia Europejska zmierza do stworzenia superpaństwa z własną konstytucją, ze wspólną walutą, z jednym prezydentem, z jednym ministrem spraw zagranicznych i ze wspólną armią. I zgodnie z zapisami traktatu akcesyjnego Polska musi przyjąć euro w terminie jakimś tam ustalonym przez rząd i parlament RP, co w praktyce właściwie oznacza koniec naszej suwerenności, samodzielności. Groziło nam to, gdyby nie Irlandia, naród, któremu pozwolono dokonać referendum, to byśmy tą suwerenność już dawno stracili. Prawdziwa władza należy zawsze do tych, którzy kontrolują obieg pieniądze. To trzeba być na to bardzo czułym. Jesteśmy w takiej sytuacji, przedstawiając w dzisiejszych programach telewizyjnym i radiowym nasze bogactwa przyrodnicze, w tym energetyczne, chcemy przekonać społeczeństwo polskie, że jeszcze nie jest za późno, jeszcze nas stać, aby ratować naszą ojczyznę. Przecież Polska, bywały czasy, że nierządem stała. Po okresach zaborów mamy tu piękny przykład, jak można było sukcesy gospodarcze osiągnąć w okresie międzywojennym. Proszę zwrócić uwagę, co stało się z Polską w ciągu takiego samego okresu od tak zwanego początku przemian, tak zwanych transformacji, czyli kradzieży majątku narodowego. Ja myślę, że dominująca w świecie państw bogatych idea unifikacji systemów gospodarczych, tendencja do globalnego zarządzania ludzkością przez grupę w końcu nieznanych posiadaczy większości kapitału światowego absolutnie zagraża egzystencji państw uboższych. Powoduje konflikty między różnymi społecznościami, mówiliśmy już o tym w telewizji, doprowadza do wojen mających głównie na celu panowanie nad strategicznymi zasobami przyrodniczymi, w tym energetycznymi, różnego typu kopalin, o czym pan Stanisław właśnie wspominał. Zunifikowanie systemów gospodarczych dla całej Europy i znajdujących się w jej obrębie państw bogatych i biednych jest właściwie naszym zdaniem niemożliwe, gdyż warunki przyrodnicze, zasobność i stan rozwoju cywilizacyjnego i kulturowego jest bardzo zróżnicowana. Państwa bogate nigdy nie będą kwapiły się z pomocą państwom biednym. To jest fikcja. Państwom bogatym odpowiada taki system, w którym decyzje polityczne i gospodarcze zależą od państw dominujących gospodarczo. To tak na podsumowanie pańskiego wystąpienia, za które bardzo dziękuję.
No i myślę, panie profesorze, że powoli powinniśmy w ogóle podsumowywać już nasze dzisiejsze spotkanie. Niestety ten czas tak nieubłaganie biegnie do przodu. Panie profesorze, jakie w takim razie przed Polską są perspektywy i pana zdaniem, co my powinniśmy zrobić, abyśmy te perspektywy mogli wypełnić, osiągnąć, może nawet jakoś jeszcze te dobre jakieś, prawda, dane, warunki, te zasoby wykorzystać dla jeszcze lepszego rozwoju?
Ja myślę, że rząd, kolejny rząd czy parlament powinny zrozumieć, że jedynym i właściwym suwerenem państwa polskiego jest naród polski. To tak mniej więcej nie nos dla tabakierki, ale tabakierka dla nosa. Przecież ci przedstawiciele powinni działać zgodnie i dla pomyślności rozwoju państwa i dobrobytu narodu państwa, a nie działać w stronę przeciwną według jakichś wskazań, poleceń zewnętrznych. Dotychczasowe właściwie doświadczenia wskazują, że wytworzył się i jest kontynuowany w coraz większym zakresie system pozorowanego wspomagania państw biedniejszych przez kraje bogate. Przecież wydaje nam się, że państwom bogatym chodzi głównie o to, aby wytworzyć w mentalności społeczeństw krajów uboższych, że sami nie są w stanie rozwiązywać problemów gospodarczych. Tutaj widać wyraźnie, że coraz bardziej realny staje się podział Europy na właśnie te państwa bogate, czy nazwijmy to bogate ich pieniądze i nowoczesne rozwiązania techniczne, oraz państwa uboższe, które są zmuszane do korzystania z rozwiązań technicznych tych państw bogatych. I z takiego podziału rzeczywiście korzyści odnoszą państwa bogate, rozwijając u siebie nowoczesny przemysł, rolnictwo, a w państwach biednych upada przemysł i rolnictwo, przez to społeczeństwo żyją w coraz biedniejszych warunkach, stąd problem emigracji, rozbicia rodzin. Jest to koncepcja, strategia, bo rodzina jest podstawą egzystencji społeczeństw opartych na kulturze chrześcijańskiej. Uważamy w Krakowie, że jedynym sposobem zmiany tej niekorzystnej sytuacji jest przekonanie społeczeństwa, a szczególnie społeczeństwa polskiego, że jesteśmy krajem zasobnym w bogactwa przyrodnicze, że jesteśmy krajem zasobnym w bogactwa wytworzone przez wiele pokoleń naszych przodków. Jeżeli obywatele polscy nie zrozumią tego, że po to, aby kraj mógł się rozwijać pod względem gospodarczym i kulturalnym, to nie pomoc krajów bogatych, ale mentalność Polaków musi ulec zmianie i musi dotrzeć do świadomości Polaków to, że rozwój gospodarczy zależy głównie od ich umiejętności intelektualnych, od poziomu wykształcenia, od umiejętności pojedynczego wykorzystania własnych bogactw, a nie opieranie gospodarki na rozwiązaniach technicznych i towarach importowanych z krajów bogatych, o czym mówili moi przedmówcy w rozmowach niedokończonych. Nie wiem, czy rząd obecny potrafi to zrozumieć, ale naszym marzeniem jest, aby w końcu był rząd polski, który potrafi to zrozumieć i formułować koncepcję, która jest przyjazna dla Polaków, a nie dla obcych, którzy nam narzucają jakąś dziwną ideologię, która absolutnie nie pasuje dla mentalności kraju katolickiego o tradycjach tysiącletniej niego chrześcijaństwa. Kraj przez nasz może stać się producentem taniej, czystej energii, która może zaspokoić nie tylko nasze własne potrzeby, ale możemy również uruchomić na szeroką skalę import czystej energii do sąsiednich krajów. Ale ta produkcja musi być w rękach Polaków i poszczególnych gmin, aby każde potanienie energii wspomagało rozwój konkurencji polskich towarów, aby gmina polska stała się bogatą, wtedy będzie bogate państwo. Uważamy, i jest to przekonanie nie tylko kilku profesorów z Krakowa, ale dużej społeczności polskiej, że gospodarka rodzinna, rozproszona, przetrwa chwilową przewagę gospodarki globalnej i przyczyni się w końcu do uratowania tych państw, które w całości nie poddadzą się dyktatowi globalistów. Ja myślę, że to ma szczególne znaczenie w okresie coraz większego terroryzmu światowego, rodzących się konfliktów między krajami właśnie biednymi, ale zasobnymi bogactwa przyrodnicze, a państwami bogatymi, pozbawionymi tych bogactw na swoim terenie. I to jest mój optymizm, którym właśnie chciałem, z którym podzielić się ze słuchaczami.
Serdecznie dziękuję, panie profesorze. Tą drogą gorące pozdrowienia ślemy także do Krakowa, dla wszystkich także tych ludzi, którzy zajmują się zawodowo na krakowskich uczelniach tą problematyką, czy to geotermii, czy też szeroko pojętą problematyką rozwoju innowacji gospodarczej, ekonomicznej. No i dziękujemy za ten wysiłek, dzięki któremu pokazuje się też to światło nadziei, że można, że my Polacy również mamy to ogromne bogactwo intelektualne, którym możemy. Aczkolwiek tu jest znów to retoryczne pytanie, dlaczego do tego się nie dopuszcza, a tym bogactwem przecież możemy się posługiwać i możemy odbudowywać to, co przez lata było gdzieś tam zaniedbywane. Dziękuję serdecznie. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze. Te słowa mówił do Państwa pan profesor Ryszard Kozłowski z Krakowa. Może jeszcze do tych komentarzy, jakie tu się pojawiały w audycji, taki komentarz satyryczny Jana Pietrzaka.
Przestały już kąsać czerwone insekty. Niech żyje prywata, niech zgnije kolektyw. Przyjemnie popatrzeć, jak naród główkuje. Na glebie jałowej kiełkują burżuje. Tu burżuj dwa tiry, rojany sprzedaje. A tam wyzyskiwacz na giełdę nadaje. Drapieżny kapitał grasuje po bankach. Za tydzień, za miesiąc ruszy gospodarka. Prywatyzacja dla gospodarki wieta cud. Prywatyzacja zgrzybiałych fabryk starych hut. Pan Lewandowski dopilnuje, pewien jestem. Kapitalistą musisz zostać, chcesz czy nie chcesz. Najtęższych umysłów to przedmiot analiz. Jak można z dziadostwa zrobić kapitalizm? Jak z gliny ulepić telefon, komputer? Jak z piachu ukręcić porządną walutę? A jednak niech duma rozpiera nam piersi. My znowu na czele, na drodze najpierwsi. My znów wytyczamy pobliskim plemionom tę ścieżkę na tłuste kapitału łono. Prywatyzacja, jedyny ponoć dobry lek. Prywatyzacja, choćby się naród cały wściekł. Nikt do roboty nie pogoni nas tak czule, jak te pijawki posiadacze tarantule. Ty chwytaj ten pociąg, ty nie bądź frajerem. Nie pytaj co robić, zakładaj interes. Od rządu dostaniesz kawałek fabryczki. Z zachodu wydusisz markowe pożyczki. Interes społeczny wymaga w tym czasie, by każdy interes prywatny miał w hasie. Jak Rockefeller zaczął od dolara, zacznij od złotówki i śmiej się od rana. Prywatyzacja to nasza szansa, to nasz cel. Prywatyzacja dla ciemnych mas i wyższych sfer. Ostrzegam państwa, jak się kiedyś zdenerwuję, to własną żonę chyba też prywatyzuję.